Witam serdecznie, z tej strony Maciej Wieczorek, a to jest program Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś odcinek dodatkowy, odcinek specjalny, ponieważ jak być może wiesz, niedawno miał miejsce przełomowy wywiad Ilona Muska z Donaldem Trumpem. A może to, czy przełomowy, to po pierwsze sam ocenisz, a po drugie najbliższa historia to oceni, czy ten wywiad rzeczywiście wpłynie na losy kampanii prezydenckiej w USA. My w każdym razie w naszym zespole uznaliśmy ten wywiad za przeciekawy, dający do myślenia, pokazujący też samego Donalda Trumpa z innej strony, który w mediach tak zwanych demokratycznych jest prezentowany na karykaturalne, absurdalne i niesamowicie okłamane sposoby, więc masz dziś okazję posłuchać, co ten facet gada i jak to, co on gada, może wpłynąć na życie nas wszystkich, ponieważ może. Także zapraszam do obejrzenia wywiadu, przygotowaliśmy dla Ciebie polską wersję językową, także miłego słuchania. A ja zapraszam do subskrybowania naszego kanału, jeżeli chcesz wiedzieć więcej o losach świata i o losach Twojego portfela. Także subskrybuj i przekaż ten wywiad również znajomym, skomentuj i do zobaczenia w innych również nagraniach na tym kanale. A teraz zapraszam na wywiad.
Witam wszystkich. Przepraszam za opóźnienie. Mieliśmy tu hakerski zalew ogromną ilością maili na naszych serwerach. To zablokowało cały nasz przesył danych. Dostawaliśmy setki gigabajtów informacji. Poradziliśmy sobie z większością tego i możemy już zaczynać. Jak pokazuje ten zmasowany atak, powstał duży sprzeciw przeciwko temu, aby ludzie usłyszeli to, co prezydent Trump ma do powiedzenia. Czuję się zaszczycony, mogąc poprowadzić tę rozmowę. Zaznaczam, że jest to rozmowa, w której chodzi nam o to, by pokazać, jaki Donald Trump jest w zwykłym kontakcie. Nie chodzi o agitowanie, tylko pokazanie, jak się z nim normalnie rozmawia. Kiedy jest to wywiad z prowadzącym adwersarzem, to nikt nie jest sobą. Nam chodzi o rozmowę z otwartym umysłem dla niezależnych wyborców, którzy chcą wyrobić sobie zdanie. Chcemy pokazać, jak to jest normalnie rozmawiać, więc Donaldzie, wspaniale jest móc porozmawiać. Wczoraj świetnie sobie porozmawialiśmy. Mówiłeś, gdybyśmy tylko nagrali tę naszą rozmowę, to byłoby świetnie. Mam nadzieję, że dziś to się uda. Myślę, że tak. Jestem całkiem pewny. Gratulacje, bo widzę, że pobiłeś każdy rekord w księdze. Masz tylu ludzi, że to zaszczyt rozmawiać z tobą. Potrafisz uciszyć pewne głosy, które zwykle nie są zbyt konstruktywne. Więc to dla nas zaszczyt i gratuluję, że pobiłeś tyle rekordów. To wspaniałe. Dziękuję. Może zacznijmy od próby zamordowania cię, co było straszne, muszę powiedzieć. Twoje działania po tej próbie zamachu były dla mnie naprawdę inspirujące. Zamiast się uchylić, schować, machałeś pięścią i wołałeś, walczcie, walczcie. Prezydent Stanów Zjednoczonych reprezentuje Amerykę. Myślę, że to jest właśnie Ameryka, która potrafi walczyć. Między innymi dlatego chciałem cię wesprzeć w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dla mnie to było niesamowicie inspirujące. Ale jakie to było przeżycie dla ciebie? Niezbyt przyjemne, szczerze mówiąc. Nie wiedziałem, że mam aż tyle krwi. Lekarze wytłumaczyli mi później, że przez to miejsce w uchu przepływa dużo krwi. W tym wypadku była to chyba najlepsza alternatywa, o jakiej można by pomyśleć, bo kula przeszła pod dobrym kątem, ale to było trafienie kulą. takie surrealistyczne. Mówiłem już komuś, że kiedy masz takie przeżycia, a czasem o wiele łagodniejsze i wydaje ci się, że to się nie dzieje naprawdę, ja tego nie czułem. Od razu wiedziałem, że to była kula. Od razu wiedziałem, że dostałem w ucho. To było bardzo mocne uderzenie, ale w ucho. Słyszałem też, jak ludzie krzyczeli, kule, kule, padnij. Schyliłem się dosyć szybko, a potem sporo kul przeleciało mi nad głową, więc cieszę się, że zrobiłem to tak szybko. Cudem było to, że stałem naprzeciw zamachowca, a jednak strzał wyrządził mało szkód, więc to był cud. Jeśli ktoś nie wierzy w Boga, to myślę, że powinien zacząć myśleć o takich sytuacjach.
Jestem wierzący, teraz jeszcze bardziej.
Wielu wielkich ludzi mówiło mi o tym, ale to zadziwiające, że stałem akurat pod takim idealnym kątem. Dokładnie wtedy wyświetliliśmy slajd o emigrantach z tabelką i liczbami. Teraz lubię tę tabelkę jeszcze bardziej. Może to znak. Wskazałeś na poważny problem i w tym momencie kula trafia cię w ucho, ale nie w głowę. Niesamowite jest to, że powiedziałem wtedy, pokażcie te liczby o imigracji i dosłownie ułamek sekundy później odwróciłem głowę. Gdyby nie to, byłaby tragedia, a tak ustawiłem się pod idealnym kątem do tego strzelca. Smutne jest to, że jak wiesz, straciliśmy tam Grega Correa. Był strażakiem, wspaniały człowiek i wielki trumpista. Ma fantastyczną rodzinę. Zgłosił się do mnie znajomy i mówi, chciałbym jakoś wesprzeć tę rodzinę. Wspaniale, mówię. On pyta, nie będziesz mieć nic przeciwko? Nie, no absolutnie nie. Wypisał czek na $1,000,000 i dał jego żonie. Ona na to, to bardzo miłe, ale wolałabym odzyskać męża. Piękne, gdy żona mówi coś takiego. To wspaniała rodzina. Zebraliśmy sporo pieniędzy dla nich i dla dwóch jeszcze dżentelmenów, którzy byli niesamowici. Oberwali naprawdę poważnie. Ich życie wisiało na włosku, ale przeżyli. Lekarze w mieście Butler byli fantastycznie. Uratowali ich, choć naprawdę poważnie dostali, obaj. Słyszałem, jak kule świszczały, więc zapytałem zaraz, ilu ludzi zginęło, bo mieliśmy tam wielki tłum, grube tysiące ludzi. Pytam więc, ilu ludzi zginęło, bo wiedziałem, że padły też inne strzały. Powiedzieli, jeszcze nie wiemy, ale mamy ciężko rannych. Muszę oddać honor snajperowi tajnych służb, bo nie wiedział, że jest jakiś problem. Jest wybitnym strzelcem, oczywiście. Nie wiedział, że jest problem, ale był w stanie zareagować w ciągu 5 sekund. Użył jednego pocisku z dużej odległości, z jakichś 360 metrów. Był po drugiej stronie terenu, ale zobaczył błysk i dym z lufy, natychmiast rozpoznał, co się dzieje i szybko oddał strzał. Jeden idealny z dużej odległości. Gdyby tego nie zrobił, to wiesz, Elon, o wiele więcej osób mogłoby wtedy nieźle oberwać i zginąć. Dlatego chylę czoła przed tym człowiekiem. Jest blisko mnie od 23 lat i nigdy mu się nie zdarzyła taka sytuacja. Nagle musiał zadziałać. To niełatwe strzelić do kogoś, ale on zobaczył tę broń, ten błysk z bardzo daleka. Musi mieć doskonały wzrok, jak zakładam, no bo w tym zawodzie to konieczność, ale wycelował bardzo szybko i mówią, że to było mniej więcej 5 sekund, jeden pocisk. Gdyby nie on, to, bo zamachowiec miał wiele kul, miał sporo całych magazynków przy sobie. Tak, on był niewątpliwie bardzo kompetentny, oddając ten strzał po próbie zamachu.
Szybki przerywnik na platformie instytutlingwistyki.pl macie 10 języków do wyboru, których Was tam nauczymy w ciągu zaledwie kilku miesięcy, od zera do bohatera, można powiedzieć, za pomocą setek materiałów audio, gdyż mamy na naszej platformie mnóstwo podcastów, które możesz sobie słuchać biegając, jadąc gdzieś samochodem, czy tramwajem, metrem, czy czym tam jedziesz, może nawet hulajnogą. Oprócz tego przez 5 lat, 2 razy w tygodniu masz dostęp do native speakera, do obcokrajowca, z którym możesz wykonywać ćwiczenia poprzez WhatsAppa lub Signala. Oprócz tego masz dziesiątki godzin materiałów wideo tłumaczących słówka, gramatykę, wymowę, wszystkie zagadnienia językowo ważne w przyjemny, fantastyczny, ciekawy sposób. Na naszej platformie masz kolorowe mapy myśli, które również wyjaśniają rzeczy przyjemnie, przez zabawę. Oprócz tego masz dostęp do dwóch aplikacji, jednej Instytut Lingwistyki, którą pobierasz i z którą będziesz obsługiwać naszą platformę, a ponadto aplikacja LingoMouse, gdzie z naszą radosną myszką uczysz się słówek, poznajesz konstrukcję zdań, zdobywasz punkty i serki i w ten sposób uczysz się również z obcokrajowcami, gdyż wysłaliśmy ekipy do wielu państw świata po to, żeby nagrały realnych obcokrajowców, którzy też występują w tej aplikacji LingoMouse. To wszystko z dostępem na 5 lat i z gwarancją satysfakcji, więc gdybyś uznał lub uznała, że z jakiegoś powodu to nie jest to, że to nie jest tak dobre, jak mówię, to oczywiście masz 100% zwrotu Twojej wpłaty. Jednakowoż jestem przekonany, że jak wejdziesz na instytutlingwistyki.pl i zobaczysz te kursy od środka, to w ciągu kilku do kilkunastu tygodni od dzisiaj będziesz mówić, oczywiście nie idealnie, tylko z błędami, ale jednak konsekwentnie i odważnie przede wszystkim, ucząc się poprzez zabawę, będziesz mówić i komunikować się w obcym języku. instytutlingwistyki.pl.
Ale czy to całe zdarzenie nie pokazuje, że gdzieś indziej w systemie coś poważnie zawiodło? No bo jak u licha zamachowiec mógł wejść na dach odległy o 110 metrów od sceny? To się wydaje szalone. Jak to się mogło stać?
Wiesz, spójrzmy na to z dwóch stron. Nikogo nie powinno być na tamtym dachu. Byli tam ludzie, bo były ich tysiące, więc byli ludzie, którzy go widzieli. Pewna kobieta w czerwonej koszuli krzyknęła, tam ktoś ma broń, tam na górze ktoś jest. Ja myślę, jak pewnie wielu innych, jak to się stało, że wokół chodzili ludzie, niektórzy go widzieli, wskazywali, że ktoś tam ma broń, a jednak niczego z tym nie zrobiono. To na pewno jest lekcja dla nich. Komunikacja z lokalną policją, która się zorientowała i wysłała człowieka, który szedł na ten dach, musiał się tam podciągnąć i zobaczył tego z bronią. Zamachowiec wycelował karabin w niego, policjant myślał, że pewnie do niego strzeli. Nie mógł sięgnąć po swoją broń, bo podciągał się obiema rękami w tym momencie. Spadł i poważnie uszkodził sobie nogę, kostkę. Z tego co wiem, to on powiedział, że na górze jest człowiek z karabinem. Strzelanina zaczęła się krótko potem. Myślę, że to zmusiło zamachowca do szybszego działania. To, co miało być dopracowanym strzałem, moi synowie, Don i Eric, nie mogli uwierzyć w to, co się stało, ale mówili, że ze 110 metrów słaby strzał trafiłby w cel niemal za każdym razem. To tak jakby w golfie robić pata z niecałego metra. Nie można nie trafić. To nie był strzał z daleka. Snajper Secret Service strzelał z daleka, z 3 razy większej odległości. No, to była straszna rzecz. Słuchaj, muszę powiedzieć jedną rzecz o tajnych służbach. Kiedy się schyliłem, głównie dlatego, że oni zaczęli krzyczeć, ale inni też, bo widzieli, co się dzieje. Cudem też było to, że nikt nie zaczął uciekać, bo kiedy pada strzał w zatłoczonym miejscu na stadionie, na meczach futbolowych, wszyscy zaczynają uciekać jak spłoszone zwierzęta i często ludzie giną stratowani. U nas było więcej osób niż na typowym meczu i nikt nie wyszedł. Mała grupa za nami na głównej trybunie, która była pełna, normalnie ci ludzie by uciekali, a oni nie. Widzieli, że jestem ranny, widzieli krew, widzieli, że padam, ale niemal chcieli ze mną być. Oni szli do przodu. Były tam dziesiątki tysięcy ludzi, może setki, jak okiem sięgnąć. Także sporo dziennikarzy, kamer. Przez to było inaczej, bo normalnie, jak dzieje się coś złego, to zwykle nie ma zdjęć. A tu mieliśmy mnóstwo kamer, które to wszystko kręciły. Ciekawe było to, że nikt nie uciekał, nikogo nie stratowano. Niektórzy za mną wstali i patrzyli. Takich ludzi chce się mieć w telewizji. Chciałbym z niektórymi porozmawiać, bo zachowali się mocno inaczej niż zwykle. Padłem, a ludzie Secret Service mnie osłaniali. Słychać było świst kul, a oni rzucili się, żeby mnie zasłonić. Także taka młoda dama, Kate, ruszyli do mnie tak szybko, a to wymagało naprawdę wielkiej odwagi. Brakowało koordynacji. Oczywiście wszyscy rozumieli, że ten budynek trzeba było sprawdzić. Wiesz, jak się patrzy na zdjęcia satelitarne, to ten budynek jest idealnym miejscem dla snajpera. Gdybyś miał wybrać, chcesz kogoś zastrzelić, to które miejsce najlepiej by się do tego nadawało, no to ten budynek byłby pierwszym wyborem. Wiesz, kiedy ten lokalny policjant, który tak na marginesie zrobił to, co powinien, nie mógł się tam już dłużej trzymać. Kiedy wysunął głowę nad krawędź tego dachu, zauważył go tamten z karabinem. No i kiedy on spadł, zgruchotał sobie kostkę, ale nadał komunikat. Tyle, że strzały zaczęły się chwilę potem. Najprawdopodobniej tamten człowiek pobiegł z powrotem w to miejsce, w którym się wcześniej ustawił i od razu zaczął strzelać. Być może właśnie dlatego właściwie spudłował. Inaczej moglibyśmy mieć o wiele większy problem. Chociaż on by cię trafił, gdybyś nie odsunął głowy, no, niewiele brakowało. To był cud. Gdybym nie odwrócił głowy, to nie rozmawiałbym w tej chwili z tobą. Mimo iż tak cię lubię, to nie rozmawiałbym z tobą. Chyba że z innego wymiaru. No tak, rozmawialibyśmy z innego miejsca. To było okropne przeżycie. Gospodarze Butler wykonali świetną robotę. Lekarze byli wspaniali. Wszyscy byli wspaniali. Popełniono błąd. Gdyby ktoś wiedział, bo ludzie mają przeczucia, wiesz, takie złe przeczucia, że coś jest nie tak. Znasz tę historię z Aspen. Tak, bo często jest tak, że zbliża się burza na przykład. Odbyłem już ponad 300 takich spotkań, może więcej. I często jest tak, że ktoś mówi, czy mógłby pan poczekać 10 minut, czy mógłby pan poczekać 20 minut, bo zbliża się burza, czy zaraz będzie piorun. Tak się często dzieje i tak mogło być również w tym wypadku, ale nie było koordynacji. No i powstał problem. Myślę o twoich działaniach tuż po tych wystrzałach, bo nie da się udawać odwagi w takich warunkach. Albo ją widać, albo nie. Tego się nie da wyćwiczyć. Myślę, że wiele osób podziwia twoją odwagę w obliczu tamtych strzałów. Dziękuję bardzo. Doceniam. Nie myślałem o tym. Po prostu chciałem wstać i dać ludziom sygnał, że żyję. Kiedy agenci zakrywali mnie tak odważnie, ja chciałem wstać. Mówiłem, że chcę wstać. Oni tam mieli wszystko, zaraz mieli nosze, ale ja nie chciałem tych noszy, wiedziałem, że dostałem w ucho i nigdzie więcej. Oni byli pewni, że jeszcze gdzieś, bo było dużo krwi. Sir, został pan ranny, jeszcze gdzieś poza uchem. Nie, mówię, ja dostałem tylko w ucho, chcę wstać, pozwólcie mi. Więc wstałem, a tłum nie wiedział, co myśleć. Było tam mnóstwo ludzi i widać było, że mieli mętlik w głowie. Chciałem im pokazać, że wszystko ze mną ok, to było dla mnie ważne. I wtedy oni oszaleli. Nie wtedy, kiedy wstałem, bo nie wiedzieli, czy żyję, a kiedy wstałem, zanim podniosłem tę pięść w górę, nie wiedzieli jeszcze, co ze mną. Dopiero jak podniosłem pięść, to im ulżyło. Ucieszyli się, że... I wybuchło tam istne szaleństwo. To było niesamowite.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy.
To było z jednej strony straszne, ale z drugiej... No tak, niesamowicie poruszające przeżycie. A wracając do tego slajdu, do którego się odwracałeś i który uratował ci życie, z tymi liczbami imigrantów, może porozmawiajmy o tym slajdzie, który uratował ci życie. Nielegalna imigracja uratowała mi życie. Masz rację, ustawiłem się pod idealnym kątem. To niesamowite, jakie były szanse, bo trzeba się było ustawić dokładnie pod właściwym kątem. Niesamowite, że po ten slajd sięga mnie częściej niż w 20% przypadków. To była chwila. Zawsze mam ekran po lewej, a nie po prawej i zawsze używam tego slajdu pod koniec wystąpienia. A tu był po prawej, nie po lewej, na początku, nie na końcu i nawet ludzie, którzy go wyświetlali, byli nieprzygotowani, świetnie sobie poradzili, bardzo szybko go wyświetlili, na szczęście, ale spojrzałem w prawo i nagle ze świstem przeleciała kula. Kiedy się zastanowić, jakie były szanse, że to się uda, bo normalnie bym go nie użył, a wtedy byłaby to już zupełnie inna historia. Ja twierdzę, że to był palec Boży, cud i czuję się zaszczycony. A co zamierzałeś powiedzieć o nielegalnej imigracji, zanim tak nieuprzejmie ci przerwano? Miałem powiedzieć, jakie dobre były te liczby. Aha, a do Butler wracamy w październiku, już wszystko jest ustalone. Ludzie tam są fantastyczni, świetny obszar, niesamowici ludzie. Poznałem trochę te trzy rodziny, zabitego Korea i dwie pozostałe i wiem, jakie są wspaniałe. Więc wracamy do Butler i zacznę pewnie od tego, że jak mówiłem, kiedy mi przerwano w okropny sposób, tak, przerwała ci próba dokonania zamachu. Niektórzy naprawdę nie potrafią się zachować. A ta tabelka pokazywała, że w moim ostatnim miesiącu mieliśmy najlepsze liczby, jeśli chodzi o powstrzymanie nielegalnej imigracji. Widziałeś tę tabelkę, bo stała się już słynna. To była najniższa liczba zanotowana w historii. Byłem bardzo dumny z tych liczb. Musielibyście zobaczyć, co zrobili z nimi ci dwoje, Kamala i Joe. Oni to zupełnie odpuścili. Ja utrzymałem różne rozwiązania w Meksyku, były bardzo dobre. Ludzie tacy jak Tom Holman i Brandon Judge ze Straży Granicznej mówili w telewizjach, że to były najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek uzyskano. Mieliśmy wiele punktów kontroli, wiele osób złapanych w Stanach i wypuszczonych w Meksyku. Zrobiliśmy bardzo wiele. Wiele osób przybywających miało choroby zakaźne. Jeśli masz chorobę zakaźną, no to przykro mi, ale nie wpuścimy cię do tego kraju. Więc pobiliśmy rekordy. I ja to właśnie pokazywałem. Czasem tego używam. Cieszę się, że akurat wtedy. Teraz będę spał z tą tabelką, bo ona była bardzo ważna z wielu powodów. Czy można by powiedzieć, że popierasz legalną imigrację, ale musimy zatrzymać nielegalną imigrację, niekontrolowaną? To nie to samo, co powiedzieć, że każdy nielegalny imigrant jest zły. Ja myślę, że większość nielegalnych imigrantów to tak naprawdę dobrzy ludzie, ale nie odróżnisz ich, dopóki dokładnie nie sprawdzisz, kto przekracza granicę. Czy to opisuje także twoje poglądy? Absolutnie tak. Ja mówię prosto, muszą przybywać tu legalnie. Kamala chciała poluźnienia granic, teraz temu zaprzecza. Wszystko, co ja robię, ona przypisuje sobie. Mówi, jak zdecydowanie broniła granicy, że musimy być silni, przecież mogłaby ją zamknąć w tej chwili. To, co się tam dzieje, jest straszne. Nieopodatkowane napiwki, ja o tym mówiłem miesiąc temu, a ona nagle zapowiada, że nie będzie podatku od napiwków. A oni mieli coś odwrotnego, nie tylko podatek od napiwków, ale zatrudnili 88 tysięcy kontrolerów skarbowych i wielu z nich miało za zadanie łapać kelnerów, parkingowych i tak dalej. Chcieli się za nich ostro wziąć. Prześladowali ich i to w straszny sposób. A potem nagle, ze względów politycznych, zaczęła mówić to, co ja mówiłem wcześniej. Myślę, że to uderza w nich samych. Oni udają. Dziś też opowiadają, jak świetnie sobie radzą na granicy, a mamy najgorsze wyniki w historii. Nie tylko tego kraju. Nigdy jeszcze nie było takiego kraju na świecie, który miałby taką katastrofę, jak my teraz. Ja wiem i ty myślę też, że do naszego kraju napłynęło 20 milionów osób. Wielu prosto z więzień, z zakładów psychiatrycznych. Wielu z nich to terroryści i napływają nie tylko z Ameryki Południowej, ale też z Afryki, z całego świata. Przyjeżdżają z Azji, z Bliskiego Wschodu, z krajów, które są na tyle głupie, żeby bombardować Izrael. 7 października przyjeżdżają z całego świata. 7 października to było bardzo smutne, nigdy nie powinno się zdarzyć. Ukraina to jest bardzo smutne, nigdy nie powinno się wydarzyć. Mamy niewydolny rząd, niewydolnych ludzi, nie powinni rządzić, ale najlepsza jest właśnie granica. Co miesiąc przekraczają miliony ludzi, a ona próbuje udawać, że coś zrobi. Miała 3,5 roku na to, ma jeszcze kilka miesięcy, ale oni niczego z tym nie zrobią. To jest tylko takie gadanie. I ona i on są niekompetentni. Sądzę, że ona jeszcze bardziej niż on, a on przecież nie jest najlepszy.
Tak, zgadzam się, że bezpieczna granica to rzecz konieczna, bo inaczej nie jesteśmy krajem.
I bezpieczne wybory. Absolutnie, tak, bezpieczne wybory. Niezbędna jest prawdziwa granica, bo inaczej nie będziemy normalnym krajem. Nasze służby w wielu miastach są już przeciążone pracą. Jak mówiliśmy wcześniej, ważne, żeby mieć proces legalnej imigracji, która odbywa się sprawnie, wydajnie i dobrze. Sam jestem takim legalnym imigrantem. Bo tu trzeba myśleć, kogo chcesz mieć w zespole, kogo chcesz w Team America. Myślę, że wszyscy chcemy tu wpuszczać ludzi, którzy wniosą coś dobrego do naszego społeczeństwa, do naszej gospodarki. Kogo chcesz mieć w zespole? Moim zdaniem, zapewne większość tych nielegalnych imigrantów to dobrzy, ciężko pracujący ludzie. To moja opinia. Ale niektórzy z nich nie są tacy. Trzeba mieć ten, powiedzmy, proces selekcji. Jeśli ktoś ma za sobą karierę złodziejską, to ja nie wiem, czy chcę go tu mieć. Bo jako bogate społeczeństwo jesteśmy tu łakomym kąskiem. Dlaczego więcej osób, które mają za sobą przeszłość przestępczą, przybywa akurat do nas? Bo tu najłatwiej jest obrabować bogaty dom w Nowym Jorku czy LA, łatwiej niż w innych krajach. Często bywa tak, że gdybyś próbował zatrzymać kogoś, kto się do ciebie włamuje, to ty sam zostałbyś aresztowany. Zgadza się. To, co się dzieje z przestępczością, nasza policja jest świetna, ale nie wolno jej robić pewnych rzeczy. Powiem ci, Elon, choć niechętnie to mówię, bo to takie przygnębiające, że mamy dużą liczbę osób, których tu nie powinno być.
Myślę, że ta liczba jest wyższa, niż ci się wydaje. Dziś wpuszczają tu ludzi prosto z więzienia. A gdybyś ty kierował takim krajem, z którego oni przybywają, chętnie byś się ich pozbył. Na przykład w Wenezueli przestępczość spadła ostatnio o 72%. Biorą swoich dealerów narkotykowych, swoich więźniów, morderców, gwałcicieli i dostarczają ich do... O, Castro robił to samo, tak, tylko na mniejszą skalę. A teraz jest to już skala masowa. Bo co się dzieje? Przestępczość na całym świecie spada. Nigdzie nie ma takich statystyk, jakie tutaj widzimy. Dziś widziałem to w Nowym Jorku. Ktoś został dźgnięty nożem. Zgwałcono dziewczynę mężczyzny, który stał i na to patrzył w jednym ze schronisk w Nowym Jorku. Ktoś wyciągnął nóż, no aby się tam złe rzeczy. Takie rzeczy dzieją się każdego dnia, bo ci ludzie tacy są. Wyszli z więzienia za różne przestępstwa i przyjechali do naszego kraju. Usłyszeli, jak wrócisz, to cię wykończymy, dostaniesz karę śmierci, więc oni nie chcą wracać. To okrutni ludzie, kryminaliści. Przy nich nasi wyglądają na miłych ludzi. A ona tym kieruje. Teraz mówi, że nie ma z tym nic wspólnego, ale kłamie, bo dzwoniła do oddziałów Straży Granicznej i już od pierwszego dnia pisali o tym w gazetach. Nigdy tam nie była. Odwiedziła jedno takie miejsce, w którym akurat nie ma tych problemów. Przyjechała i wyjechała. To nie miało nic wspólnego z tym problemem. Ludzie nie mogą im pozwolić na prowadzenie takiej kampanii dezinformacji. Bo dziś ona twierdzi, że się tym nie zajmowała. To wszystko jest straszne. To ona tym kierowała. Powinna wtedy zamknąć granicę bez niego, bo on i tak nie wie, co robi. Nawet nie wiedział, co się stało. Mogła zamknąć granicę, on by się nie zorientował. Faktem jest, że to ona odpowiadała za bezpieczeństwo granicy, a sytuacja na niej była gorsza niż kiedykolwiek wcześniej. To po prostu nie działa. Czy jest to kwestia intencji, czy kompetencji? Tak czy inaczej, nie mamy bezpiecznej granicy, a strumień ludzi napływa. Czasem to wygląda jak jakaś wojenna apokalipsa zombie. Człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to jest realne, czy nie. Widzisz takie obrazki i myślisz, czy to się dzieje naprawdę? Więc pojechałem sam na granicę, na Eagle Pass i zobaczyłem na własne oczy, więc już teraz wiem, że to się dzieje naprawdę. Zrobiłem stamtąd transmisję na żywo. Poleciałem, żeby zobaczyć, czy to jest zmyślone, czy prawdziwe. Widziałem ten strumień ludzi przechodzących przez granicę. I muszę powiedzieć, że z tego, co widziałem, przynajmniej ci ludzie nie byli zbyt przyjaźnie nastawieni. Zobaczcie to moje wideo i sami ocencie, czy oni wyglądają sympatycznie, czy nie. Gdyby ci ludzie mieli iść ulicami miast, to by sobie tak nie szli, wierz mi, Elon. Wystarczy spojrzeć im w oczy, to są brutalni ludzie. Ja znam takich i nie chcemy ich w naszym kraju. Jeżdżą całe przyczepy, a kto ich wysyła? Szefowie tych krajów. Ty byś to robił i ja też, bo faktem jest, że dla nich to jest genialne posunięcie. Biorą wszystkich swoich przestępców, naprawdę złych ludzi. Nie chcę tego mówić, ale te liczby są o wiele wyższe, niż ci się wydaje, bo wysyłają nam także swoich nieproduktywnych ludzi. Takich, którzy cię nie zabiją, bo tych mamy już dosyć, ale to są ludzie nieproduktywni. Z jakiegoś powodu nie pracują albo nie chcą pracować. Więc te kraje się ich pozbywają całymi przyczepami. Pozbywają się też swoich morderców i dealerów narkotykowych, ludzi naprawdę brutalnych. Przyjeżdżają do naszego kraju w liczbie nigdy dotąd nie widzianej. Kiedy szedłem tutaj, zobaczyłem spot reklamowy Kamali, gdzie mówiła, jak to zapewni bezpieczeństwo swoim wyborcom. Gdzie ona była przez ostatnie 3,5 roku? Wpuścili nam 20 milionów takich ludzi. Szczerze mówiąc, myślę, że to jest fundamentalny, egzystencjalny problem dla Stanów Zjednoczonych. Jeśli czekają nas kolejne 4 lata otwartych granic, to będzie jeszcze gorzej niż jest przez ostatnie 3,5 roku. Nie wiem, czy będziemy jeszcze w ogóle mieli ten kraj. Już nie. Jeśli oni wejdą, Elon, to będziemy tu mieli 50 kilka milionów ludzi z całego świata. nie tylko z Ameryki Południowej, bo my zawsze wyobrażamy sobie Honduras, Salwador, Gwatemalę i Meksyk, ale to nie tylko one. Ci ludzie przyjeżdżają tu zewsząd. To szalenie istotna sprawa. Kiedy tam byłem, pytałem, skąd są ci ludzie? Niemal nikt nie był z Meksyku. To tylko granica z Meksykiem, ale to ci ludzie... Oni są z całego świata, z całej ziemi. W Stanach mieszka około 4% populacji świata, więc może przyjąć tylko kilka promili, bo inaczej nas to przytłoczy. Już nas przytłoczyło, Elon. Musiałbyś widzieć dzisiejsze wiadomości z Nowego Jorku. Ja kocham to miejsce, ale to, co oni robią temu miastu, jest okropne. Sądy skupiają się teraz na Trumpie, który nie zrobił nic złego. Upomniałem się tylko o uczciwe wybory. Elon, to, co się dzieje, w głowie się nie mieści. Ludzie przyjeżdżają tu z Afryki, z Kongo przyjeżdżają. Ostatnio przyjechały 22 osoby z Kongo, to są mordercy. Wydobyto ich z więzień, których utrzymywanie jest bardzo kosztowne, więc wyciągnęli ich stamtąd i przewieźli do Stanów Zjednoczonych. Zostawili ich nam tutaj i powiedzieli, jak spróbujecie wrócić, czeka was egzekucja. Więc nie chcą wracać. Przyjeżdżają tu z Afryki, z Azji, z Bliskiego Wschodu i z Ameryki Południowej. I wielu to źli ludzie.
They're coming from the Middle East, they're coming from South America, well, they're coming from everywhere. And there are a lot of really bad ones.
Tak, to po prostu niemożliwe, żeby Stany Zjednoczone przyjęły nawet kilka procent ludności świata. To fizycznie niemożliwe.
Żeby dokończyć ten wątek,
będziemy mieli największą deportację w historii tego kraju. Nie mamy wyboru. Bo pomyśl, co oni zrobili naszemu krajowi. W Wenezueli i w innych podobnych krajach przestępczość spadła o 50, 60, 70%. Ty zrobiłbyś to samo na ich miejscu. Ale Wenezuela jeszcze nie pozbyła się ich wszystkich. To dopiero 70% mniej więcej. Prawie połowa ich więźniów jest już w USA. Tak samo z innymi krajami. Niektóre pozbyły się już 30%, inne 50%, ale wszystkie dążą do 100%. Robią to w tej chwili, kiedy ta trzeciorzędna, lipna kandydatka, nie zapominaj, że ja pobijam Bidena. W debacie przegrał z kretesem. Niektórzy najpierw mówili, że nie był taki zły, albo że ja byłem taki dobry. Pierwszego dnia mówili, wow, to była najlepsza debata kandydatów, jaką widziałem. A dwa dni później mówili już tylko o tym, że on był słaby, ale okej, wiem, że tak się mnie traktuje i to nie jest dla mnie żaden problem. Powiem ci, że nie możemy mieć jej, bo ona jest niekompetentna. Nie udzieliła żadnego wywiadu, odkąd zaczął się ten cały przekręt. Mów co chcesz, ale to był szef operacyjny prezydenta. On nie chciał odejść, ale powiedzieli mi, możemy to zrobić w sposób miły albo niemiły. Tak, zabił go strzał w plecy zza kulis. To, co oni zrobili temu człowiekowi, nie jestem absolutnie jego fanem. Był strasznym prezydentem, najgorszym w historii. Dlaczego? Izraelski atak nigdy by się nie wydarzył. Rosja nigdy by nie zaatakowała Ukrainy i nie mielibyśmy inflacji, nie mielibyśmy tego bałaganu w Afganistanie. Wystarczy zabrać kilka takich wydarzeń i mamy zupełnie inny świat. A inflację wywołała ropa. Tak, myślę, że powiedziałeś ważną rzecz. Kiedy inne kraje planują inwazję czy jakąś inną złą rzecz, to ich liderzy myślą sobie, okej, co zrobi w tej sytuacji amerykański prezydent? I czy obawiają się wtedy tego prezydenta? Czy może jest to ktoś, kogo nie respektują, bo się go nie boją? Myślę, że mieliby uzasadnione. Bo wystarczy spojrzeć na te filmy z zamachu. Pomyśleliby, ok, prezydent Trump wysyła jasny sygnał, nie zadzierajcie ze mną. Natomiast nikt nie będzie się przejmował Bidenem, a już na pewno Kamalą. Warto pomyśleć o tym w kontekście globalnego bezpieczeństwa. Jeśli prezydentem Stanów Zjednoczonych jest ktoś, kogo nawet podli dyktatorzy się boją, to ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa całego świata. Ja miałem dobre relacje z Putinem, pomimo fałszywych krzyków Rosja, Rosja, Rosja. To trwało przez ponad 2 lata. To było oszustwo stworzone przez Hillary Clinton i Adama Schiffa, złych ludzi, chorych po prostu. Schiff to chory człowiek. Pewnie skończy jako senator, aż trudno uwierzyć w to wszystko. Przecież oni wywołali zagrożenie dla naszego kraju tym wszystkim. Jak zmyślali tę historię, a potem trzeba to było długo odkręcać. Ja znam Putina bardzo dobrze, znam go od dawna, zawsze mnie szanował. Rozmawialiśmy dużo o Ukrainie. To było jego oczko w głowie, ale mówiłem mu, nie rób tego, nigdy tego nie rób. Zamknąłem Nord Stream 2, wielki ropociąg, chyba największy na świecie, zamknąłem go. Przyszedł Biden i zaczął mówić, że ja kocham Rosję i Putina. Nie, kiedyś mi powiedział, przyjacielu, bardzo bym nie chciał widzieć w tobie wroga. Zamknąłem mu jego rurociąg, największy, który miał mu finansować. A potem przyszedł ten żałosny prezydent i jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił, było co? Zamknął rurociąg Keystone XL, czyli nasz, który dałby zatrudnienie 48 tysiącom ludzi. On to zamknął. Tyle miejsc pracy, na które nie zgadzał się jeszcze Obama. Ja zezwoliłem w swoim pierwszym tygodniu, bo to była praca i transport ropy, o wiele bardziej przyjazne dla środowiska, bo pod ziemią to nie były ciężarówki, które mogły się zapalić, czy pociągi, ale pomyśl, zamknął rurociąg Keystone XL, to zamknął, a ten rosyjski zaakceptował. To nie ma żadnego sensu, to brak konsekwencji. Myślę, że warto jeszcze podkreślić, jak ogromnie ważne jest to, czy na świecie obawiają się prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy nie. Jakie to jest istotne dla globalnego bezpieczeństwa, bo na świecie są różne brutalne postacie. Jeśli nie uważają, że amerykański prezydent jest twardy, to będą robić, co chcą. Ja znam każdego z nich. To jest zagrożenie dla świata. Elon, ja ich wszystkich znam i to dobrze. Znam Putina, znam prezydenta Xi, znam Kim Jong-una z Korei, wszystkich znam. I krytykują mnie za to, a ja ci powiem, że nieważne, czy są źli, czy dobrzy, oni prowadzą swoją grę. Są brutalni, inteligentni, podli i będą bronić swojego kraju. To jest inna forma miłości, będą bronić swojego kraju, ale to są twardziele, którzy prowadzą swoją grę. Jak oni widzą Kamalę albo Bidena, sennego Joe, to nie mogą uwierzyć, że to prawda. Wszystko to, co obserwujesz dzisiaj, ten cały horror, który się dzieje na świecie, to, że Izrael czeka na atak Iranu, Iran by nie zaatakował, wierz mi, kiedy ja tam byłem, i mówię to z całym szacunkiem, bo myślę, że dobrze byśmy się ułożyli z Iranem, ja im nie chcę szkodzić, ale oni wtedy wiedzieli, żeby nie robić zadymy. Iran był bankrutem, bo Chińczycy usłyszeli, jak będziecie kupować ropę od Iranu, bo zawsze chodzi o ropę, to tam są pieniądze. Ale jak będziecie kupować ropę od Iranu, to nie zrobicie żadnego biznesu ze Stanami Zjednoczonymi. Nie żartowałem. No i nie kupowali. Z innymi krajami było podobnie. Jak chcecie kupować od nich, to nie zrobicie biznesu z USA. Był taki moment, kiedy oni już nie mieli pieniędzy na Hamas, ani Hezbollah, ani na żaden inny instrument terroru. I to było niesamowite. Kiedy odchodziłem, był taki artykuł, aż trudno w to uwierzyć, zważywszy na to, w jakim stanie jest nasz kraj. Stało się z nim coś tak niedobrego. Kiedyś nas szanowano, ale zobacz, wystarczyły 4 lata. Kiedyś, jak mówiłem, nie kupujcie od nich ropy, to nie kupowali. Ci nie mieli pieniędzy i Izrael nigdy nie zostałby zaatakowany. Zero szans. Tak samo mówiłem Putinowi. Nie rób tego, Władimir. Jak to zrobisz, to będzie dla ciebie zły dzień. Nie możesz tego zrobić. Powiedziałem mu, co zrobię, na co on, nie ma mowy. Jest. I to była nasza ostatnia rozmowa.
On by tego nie zrobił. Ja się z nim umiałem dogadać. Mam nadzieję, że znów tak będzie. To, że umiem się z nimi dogadać, to jest coś dobrego, a nie złego. Dobrze się dogaduję z Kim Jong-unem. Kiedy się spotkałem z prezydentem Obamą tuż przed przejęciem, przed tym całym rytuałem, usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. To miało być bardzo krótkie spotkanie, ale trwało długo. Spytałem go, gdzie jest dziś największy problem? W Korei Północnej. Ja ten problem rozpracowałem bardzo szybko. Na początku było wrednie z tymi rakietami, różnymi rzeczami, ale poszło tam wtedy kilka epickich tweetów. Tam wszystko było epickie. On mi mówił, że ma na biurku czerwony przycisk, na co ja, że też mam na biurku czerwony przycisk, tylko że mój jest o wiele większy i działa. Nazwałem go małym Rocketmanem. Ale co się stało? Nagle odbieram od niego telefon, że chcą się spotkać. Jak pamiętasz, spotkaliśmy się w Singapurze, potem jeszcze w Wietnamie. I dobrze się z nim dogadywałem, nie było żadnego niebezpieczeństwa, ale prezydent Obama obawiał się, że z tego będzie wojna nuklearna, bo on ma sporo nuklearnych rzeczy, ma dużo atomówek, mogą wyrządzić dużo szkód. Tak, ludzie tacy jak Kim Jong-un reagują na siłę, nie na słabość. Jestem z nim w dobrych relacjach. Pamiętam, jak się spotkaliśmy i chodziliśmy po jego ziemi. Nikt wcześniej z nim tam nie chodził. Nie zaproponowałbym mu, zabierzmy tam agentów Secret Service. Nie byli zachwyceni tym moim spacerem po jego ziemi. To był niesamowity okres, ale dzięki mnie nie groziło nam niebezpieczeństwo z jego strony. Ja zawsze powtarzam, że mamy wrogów na zewnątrz i wrogów wewnątrz. Mamy kilku naprawdę złych ludzi w naszym rządzie i oni kontrolują innych. Wymieniłbym nazwiska, ale nie chcę ich tu promować. Twierdzę, że są większym zagrożeniem niż Rosja, Chiny. Jeśli masz mądrego prezydenta, który ogarnia, to te kraje nie są dla nas zagrożeniem. One potrzebują nas i naszej pomocy. Obama i Biden i Bush do pewnego stopnia też popchnęli Rosję i Chiny ku sobie. Jeśli wiesz choć trochę z historii, to rozumiesz, że Rosji i Chinom nie wolno pozwolić na sojusz. A teraz oni mają jeszcze Iran i do tego Koreę Północną. Nazywa się to osią zła, nową osią zła. To są silne kraje, silne atomowo, co jest największym zagrożeniem. Bo to nie globalne ocieplenie czy podniesienie oceanów o 2 centymetry za 400 lat. Będzie więcej działek z dostępem do morza. Ale największym zagrożeniem jest nuklearne ocieplenie. Mamy dziś 5 krajów, które dysponują znaczącą bronią atomową i nie możemy pozwolić, żeby mieszali się do tego tacy głupcy jak Biden. On zrobił coś z Rosją. Wcześniej nie było szans, żeby oni weszli, a kiedy ja odszedłem, to zaraz zaczęli gromadzić duże grupy wojsk przy granicy z Ukrainą, prawda? Patrzyłem na to i myślałem, bo Putin jest dobrym negocjatorem. Ja myślałem, że on coś chce wynegocjować. A potem Biden zaczął mówić różne głupoty, na przykład, że to może być kraj natowski. Rosja od zawsze, kiedy istniało NATO, powtarzała, nigdy się na to nie zgodzimy. A my wychodzimy i mówimy to głośno. Zrobiliśmy i powiedzieliśmy ustami tego prezydenta o bardzo niskim IQ. On miał to niskie IQ już 30 lat temu, ale dziś nie ma chyba żadnego, już nic nie zostało. Mówił rzeczy tak głupie. Gdybym to ja był prezydentem, tej wojny na 100% by nie było. Zero szans. On mówił wszystko na opak. Wszystko. To bardzo smutne, bo w Ukrainie ginie o wiele więcej osób, niż się to oficjalnie podaje. Nie pisze się o tym, jak krwawa jest ta wojna. Tylko w obu armiach zginęło już 500 000 osób. Ukraina ma kłopoty. Nie wiem, czy czytałeś ten artykuł ostatnio, ale Rosja pokonała Niemcy z nami, pokonała Napoleona. Są na tym świecie już tyle lat, że są naprawdę wielką siłą zbrojną. A Ukraina ma dziś za mało mężczyzn, więc biorą do wojska już bardzo młodych i bardzo starych. Są w złej sytuacji.
Nie będę obwiniał go o wszystko, ale mówię, że ja bym to zatrzymał. Mądry prezydent by temu zapobiegł, to by się nie wydarzyło. Ale mieliśmy człowieka, który dolewał oliwy do ognia. Słowa, jakich używał, były tak złe. To były głupie pogróżki z ust głupiego człowieka. Mówiłem, ten gość będzie nas kosztował wojnę. I powiem ci, że możemy jeszcze doprowadzić do trzeciej wojny światowej. To może do niej doprowadzić. Bliski Wschód może. Mamy dziś wiele miejsc, które nas mogą doprowadzić do trzeciej wojny i to bez powodu. Myślę, że masz rację. Ludzie nie doceniają zagrożenia trzecią wojną światową. Biorąc pod uwagę światowy potencjał broni termonuklearnej, to by było game over dla ludzkości. Myślę, że to jest coś, o czym ludzie pod koniec zimnej wojny zaczęli zapominać. Wciąż na świecie jest wiele pocisków nuklearnych, z których większość jest wycelowana w Stany Zjednoczone. Zgadzam się, 100%. Dlatego zbudujemy nad naszym krajem żelazną kopułę. Izrael ją ma, nasza będzie najlepsza na świecie. Potrzebujemy jej i roztoczymy ją nad całym terytorium USA. Będziemy mieli ochronę, bo wystarczy jeden maniak, żeby coś zacząć. Będziemy mieli ochronę. Dlaczego mielibyśmy jej nie mieć? Izrael ma kilka innych miejsc, o których nikt nie wie, też ją ma. Będziemy mieli żelazną kopułę. Dla mnie te kwestie są bardzo ważne. Ale zbliżają się wybory i ludzie chcą słyszeć o gospodarce i o tym, że nie stać ich na zakupy w spożywczym, że mają za mało pieniędzy. Inflacja ich zabija. Ceny żywności wzrosły o 50, 60, nawet o 100%. A ta głupia administracja na to pozwala. To wstyd. A właśnie to najbardziej interesuje większość ludzi, moim zdaniem. Bardzo ich interesuje granica, o tym już dosyć obszernie mówiliśmy. Miło jest mieć forum, na którym mogę coś szerzej omówić. Czy myślisz, że Biden mógłby zrobić taki wywiad, co? Albo Kamala? Zaczęliby cię atakować. Nie chcą, żeby Elon zadawał im jakieś tam pytania. To dosyć smutne, kiedy ktoś, kto z tego żyje, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie i boi się wywiadu. W jej przypadku te wywiady są bardzo przyjazne. Większość dziennikarzy jej sprzyja. Wielką sprawą dzisiaj jest gospodarka, Elonie. Ja uważam, że broń jądrowa jest kwestią najistotniejszą, ale wiele osób tych spraw nie rozumie. Nie musi, wystarczy, że ja je rozumiem, bo jeśli będę prezydentem, nie będziecie mieli tego rodzaju problemów. Ale ludzi naprawdę denerwuje to, co Biden i Kamala zrobili z gospodarką. To katastrofa inflacyjna. Bo przy inflacji nie ma znaczenia, ile zarabiasz, ona cię pożera żywcem. Jeśli jesteś pracownikiem, zarabiasz średnią krajową, to nie stać cię na wiele rzeczy. 4-5 lat temu ludzie byli w stanie odłożyć sobie sporo pieniędzy. Dziś wydają je wszystkie i jeszcze się zapożyczają, żeby przeżyć. Dzieją się straszne rzeczy. Tak. Wiele osób nie rozumie, skąd się bierze inflacja. Ona się bierze z nadmiernych wydatków rządu, bo czeki wystawiane przez rząd nigdy nie są odrzucane. Kiedy rząd wydaje o wiele więcej niż ściąga, zwiększa się ilość pieniędzy na rynku, a kiedy pieniędzy zaczyna być więcej niż towarów i usług, pojawia się inflacja. Dlatego musimy ograniczyć wydatki rządowe. Potrzebna byłaby jakaś komisja badająca skuteczność rządu, która by powiedziała, gdzie kierujemy nasze pieniądze, gdzie jest to sensowne, a gdzie nie. Musimy się trzymać w granicach tego, czym dysponujemy. W tej chwili dodajemy, zdaje się, około biliona dolarów do naszego deficytu co każde 100 dni, a odsetki od długu narodowego są już większe niż budżet na obronę. To jest ponad bilion dolarów i rośnie. Odbudowujemy naszą armię, wykonaliśmy tu świetną robotę, bo mieliśmy samoloty bojowe i bombowce, które miały 70 lat. Potem oddaliśmy 85 miliardów Afganistanowi. Uwierzysz w to? Oni są teraz jednym z największych sprzedawców sprzętu wojskowego na świecie. sprzedają to, co my im zostawiliśmy. To są jedne z najbardziej poniżających dni w historii naszego kraju, ale jeśli wrócimy do tematu gospodarki, trzeba znów obniżyć cenę energii. Wszystko zaczęło się od energii. Cena benzyny. Wasze samochody jej nie potrzebują. I tworzycie naprawdę wspaniały produkt. Muszę to przyznać, będę tutaj szczery. Co nie znaczy, że każdy ma posiadać samochód elektryczny, ale to są drobne szczegóły. Wasz produkt jest niesamowity, ale benzyna, Ilonie, koszty energii, nie tylko benzyny, ale też ogrzewania i schładzania domów, to trzeba obniżyć, bo wzrosło o 100, o 150%, to musi spaść. Kiedy to obniżymy, bo zaczniemy wiercić, wiesz, że oni najpierw przestali, a potem wrócili do wiercenia, do polityki Trumpa. Ale gdyby oni wygrali, to następnego dnia ten kraj zbankrutuje, bo pójdą w stronę polityki energetycznej, której się nie da utrzymać na dłuższą metę. Wiatr i takie rzeczy, to się nie uda. Wiem, że jesteś wielkim fanem AI. Muszę powiedzieć, że AI, co dla mnie jest szokujące, ale AI wymaga dwa razy więcej energii, niż się produkuje w tym kraju. Będziemy musieli wygenerować mnóstwo energii, jeśli nasz kraj ma być konkurencyjny wobec Chin, bo to jest nasz główny konkurent w branży AI. To potrzebuje dużo prądu, niemal dwa razy więcej niż to, co produkujemy teraz dla całego kraju.
Wróćmy jeszcze do spraw gospodarczych, które próbuje się komplikować, a one wcale takie nie są. Inflacje wywołują nadmierne wydatki rządu. Czy zgodziłbyś się, że trzeba się przyjrzeć wydatkom rządowym? Może stworzyć komisję badającą skuteczność rządu, która starałaby się kontrolować sensowność tych wydatków, żeby kraj żył na poziomie, na jaki go stać, tak jak człowiek. Marnacja jest niesamowita. Nikt już nie negocjuje cen. Kiedyś było wielu producentów odrzutowców, dziś mamy dwóch, którzy pewnie zaraz spróbują się połączyć. Przyglądałem się temu. Weźmy za przykład Air Force One. Jeden z pierwszych dokumentów, jaki dostałem do podpisania. Przyszedł generał i mówi, sir, czy mógłby pan podpisać ten dokument? A co to jest? Air Force One z Boeingiem. To są dwa samoloty, tak naprawdę, 747. Wyceniono je na $5,7 miliardów. Dwa samoloty. No są bardzo zaawansowane, ale to obłęd. Są nawet ładniejsze niż twój samolot, ale o wiele bardziej zaawansowane. Nie powiem, co w nich jest, ale jest tam wiele rzeczy. Ale 5 miliardów 700 to kwota z sufitu. Powiedziałem, nie zapłacę tyle. Kto dogadywał tę umowę? Obama i jego ludzie. No, to wiem, że jest kiepska. Nie zrobię tego. W ciągu 4 tygodni, mówiąc, że nie zapłacę tyle, dostałem cenę o 1,6 miliarda niższą za dokładnie takie same samoloty. Tyle, że nasze są ładniej pomalowane niż twoje. Ale za dokładnie takie same samoloty. Powiedziałem do Boeinga, musicie na tym zarabiać kupę forsy, skoro możecie o tyle obniżyć cenę. Ale słyszę, że teraz wrócili do administracji Bidena i chcą dużego zwrotu kosztów, bo widzą tam tych oczadziałych naiwniaków i chcą odzyskać chociaż część tych pieniędzy. A ja zaoszczędziłem ponad $1.5 miliarda i dostałem dokładnie taki sam samolot. Weź to teraz i pomnóż przez tysiące innych rzeczy. Sumy wyjdą astronomiczne. Zgadzam się z tobą. Myślę, że byłoby świetnie, gdyby była taka komisja badająca skuteczność rządu, która przyglądałaby się takim sprawom i pilnowała, by pieniądze podatników, ciężko zarobione, były właściwie wydawane. Z przyjemnością pomagałbym w pracach takiej komisji. Z przyjemnością. Jesteś najlepszym obcinaczem. Widzę, co robisz. Wchodzisz i mówisz, chcecie odejść? Nie będę wymieniał nazwy firmy, ale zrobili tam strajk, a ty przyjechałeś i mówisz, dobra, wszyscy stąd znikacie, nie ma was tu. Jesteś najlepszy, byłbyś bardzo dobry, spodobałoby ci się. Z przyjemnością się podejmę. Wystarczy spojrzeć na liczbę ludzi, którzy słuchają teraz tej naszej pogawędki, tak to nazwijmy. Gratulacje, to wspaniałe. Jesteś interesującą postacią. Bo wiesz, nowy szef kraju, który się nazywa Argentyna, jest świetny. wielkim fanem Megi, wiesz o tym, prowadził swoją kampanię na Mega. Poszedł tam ekstremalnie i słyszę, że radzi sobie wyjątkowo dobrze. Nazwał to Make Argentina Great Again. Świetnie to zrobił, pozakładał ludziom mnóstwo czapek na głowy, a teraz wziął się do roboty i naprawdę poobcinał. Słyszę, że zaczynają sobie radzić naprawdę dobrze. Inflacja spada, bo mieli tam jakieś 2000%. Mieli inflację już nienormalną, ale my też za niedługo będziemy taką mieli. Myślę, że mamy teraz największą inflację od 100 lat. Mówią, że od 48, ale nie wierzę, bo nie uwzględniają wielu rzeczy, które powinni uwzględniać. Wszystko z tego, że rząd wydaje więcej niż płacą podatnicy. Jest tyle departamentów, że trudno je już nawet wymienić. Milei w Argentynie obcina nadmierne wydatki, upraszcza wiele rzeczy, wprowadza regulacje, które mają sens i Argentyna z dnia na dzień zaczęła doświadczać wyraźnej poprawy. Jest w tym też lekcja dla USA, bo Argentyna kiedyś była jednym z najlepiej prosperujących państw na świecie.
Halo, halo, szybki przerywnik, bo chciałem zadać Ci pytanie, jaki jest wzór na szczęście? Taki wzór został wymyślony przez Moga Udata, człowieka, który był menedżerem, szefem tak naprawdę Google X, czyli podfirmy Google'a, która zajmowała się innowacyjnymi projektami, produktami i który jednocześnie później stracił swojego syna na bazie bardzo rutynowej operacji wyrostka. I postanowił być mimo to szczęśliwym człowiekiem. Rzucił pracę w Google, zaczął nowe życie i zaczął nauczać szczęścia. Dziś jest szczęśliwym człowiekiem i pokazuje w tej książce, jak szczęśliwym człowiekiem być, pomimo nawet najbardziej podłych przeciwności losu, których on również, oczywiście jak widać, doświadczył. Potężna książka, wspaniała historia i cudowny człowiek. Naprawdę, miałem okazję z nim rozmawiać i wspaniała dusza po prostu. Dlatego naprawdę Cię serdecznie i od serca polecam tę książkę. Wzór na szczęście, znajdziesz ją na ekspertia.com.pl, zdobądź swój egzemplarz, a my wracamy do nagrania.
W latach 30-tych, 40-tych, a później zła polityka rządu zrujnowała ten kraj. Weźmy na przykład Wenezuelę. To powinien być niesamowicie bogaty kraj. Mają zasoby wszystkiego właściwie, mają ropę, ale jeśli rząd źle działa, to zubaża ludzi. Myślę, że w Stanach nie powinniśmy być zadowoleni z siebie i przyjmować, że nasza prosperity będzie wieczna, bo zła polityka rządu może rzucić cały kraj na kolana. Trzeba o tym ludziom przypominać. Dobrobytu nie dostaliśmy na zawsze. Weźmy edukację. Znaleźliśmy się na dole wszelkich list. Na listach 40 najlepszych mamy miejsca 38, 40. Norwegia, Szwajcaria, Szwecja i inne kraje są oceniane o wiele wyżej. Chiny są blisko czołówki, na 6 czy 7 miejscu, a my na samym dole. 38, 39, 40. Czyli strasznie. Mimo, iż wydajemy na ucznia więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobię, i do tego potrzebuję Elona Muska, potrzebuję kogoś silnego i odważnego, mądrego. Chcę zlikwidować Departament Edukacji, oddać sprawy edukacji władzom stanowym, bo Stany, takie jak Iowa, Idaho, wiesz, nie każdy stan będzie sobie radził świetnie. One i tak teraz nie radzą sobie dobrze. Weźmy Gavina Newsoma, gubernatora Kalifornii. Jest straszny. Fatalnie sobie radzi, więc nie poradzi sobie też dobrze z edukacją, ale założyłbym się, że z 50 35 poradzi sobie świetnie, a 15 czy 20 będzie równie dobre jak Norwegia, która jest uważana za najlepszą, bo te kraje naprawdę świetnie sobie radzą z edukacją. Ale w tych naprawdę dobrze rządzonych stanach, bo mamy stany, które nie wiedzą, co to jest dług. Mamy stany, gdzie podatki są niskie, nie ma deficytu, wszyscy mają pracę, są takie naprawdę dobrze zarządzane. Może mają pewne atuty związane z lokalizacją, z ziemią, czy ze słońcem, z wodą i tak dalej. Niektórzy mają pewną przewagę. Ale jeśli zwrócimy edukację tej pięćdziesiątce, to niektóre nie poradzą sobie z
zbyt dobrze, ale będą zmuszane, żeby się poprawić, bo będą w kiepskiej sytuacji. Ale ogólnie mamy 30-35 stanów, w których byłoby o wiele lepiej. I wiesz, ile by to kosztowało? Mniej niż połowę tego, co wydaje teraz Waszyngton. Tym ludziom nie zależy na uczniach w jakichś tam odległych stanach. To byłaby niesamowita zmiana. Myślę, że to słuszna uwaga. Jeśli każdy stan konkurowałby z innymi, to ludzie w naturalny sposób przenosiliby się do tych, w których byłoby lepiej. Jak w Kalifornii. Jak mówiłem, to jest źle prowadzony stan. Mam tam mnóstwo znajomych, nawet jeśli są demokratami. Nie chcę podawać nazw pewnych stanów, ale Illinois też jest źle zarządzany. Pritzker to cieniaz. Niektóre z nich są źle prowadzone, ale to ich niemal zmusi do lepszego rządzenia. Początkowo nie będzie im to szło dobrze, ale gorzej niż teraz by nie było. Ja bym powiedział, że koszty da się obniżyć o 50-60%. Trzeba zachować minimum kontroli, upewnić się, że uczą tam angielskiego na przykład. Pewnie. Niektórzy gubernatorzy radzą sobie tak słabo, że mnóstwo ludzi wyprowadza się z ich stanów. Powinni dostawać jakąś nagrodę za wyprzedaż roku, bo tylu się pozbywają. Właśnie. Czy dla ciebie, biznesmena, nie jest zadziwiające, że oni w ogóle jakoś trwają? Jak Illinois, tylu ludzi wyjeżdża, więc jak oni tam istnieją? Widziałem, jak ty wyniosłeś się z Kalifornii i przeniosłeś do Teksasu, który robi świetną robotę. Ja się zastanawiam, jak takie stany potrafią przetrwać, kiedy opuszczają ich duże firmy, na przykład duże firmy naftowe wyniosły się z Kalifornii do Teksasu. Jak takie duże stany przetrwają, kiedy tracą tyle biznesu? A podatki już mają bardzo wysokie, więc się zastanawiasz, jak oni będą istnieć. Często gubernatorzy nie radzą sobie. Przestępczość mają wysoką, więc jak oni mają dalej funkcjonować? To nie jest dobra sytuacja. Myślę, że do zmian może te Stany zmusić jedynie bankructwo i odsunięcie od władzy przez rząd federalny. Chyba tylko tak. Przypomnij sobie ten obszar w Kalifornii, gdzie ktoś miał lepkie ręce i ukradł duże pieniądze. Przekształcili się wtedy w pewnego rodzaju oddział. Przez jakiś czas było tam naprawdę kiepsko, a teraz jest to chyba najpopularniejsza część Kalifornii. W którymś momencie coś takiego może musi się wydarzyć. Ale problem w tym, że nie można karać ludzi za to, że pożyczają pieniądze władzom stanowym, kiedy masz tak niekompetentnych ludzi jak Pritzker. Nawet rodzina nie chciała, żeby prowadził ich biznes. Skończył więc jako gubernator Illinois. Ale czy będzie świetnym gubernatorem? Mógłbym jeszcze wymienić wielu takich ludzi. Musiałem poznać ich wszystkich i wiem, że niektórzy są naprawdę dobrzy, a niektórzy strasznie. Jak mówisz, wiele osób martwi się o gospodarkę, o inflację, która jest tak naprawdę podatkiem nałożonym na ludzi oszczędzający pieniądze. Takich, którzy na co dzień pracują. To jest jakaś forma opodatkowania. Jeśli rozwiążemy problem nadmiernych wydatków rządowych, opanujemy inflację, to ludzie będą mieli wyższy standard życia. Najbardziej stracili na tym ci, którzy robili to, czego ich uczono w młodości i przez całe życie. Ci, którzy oszczędzali pieniądze. Najpierw przestali dostawać odsetki, a potem zniszczyła ich inflacja. Byliby w lepszej sytuacji, gdyby nie robili niczego. Ci ludzie zostali pozostawieni samym sobie, a my chcemy im pomóc wrócić. Musimy obniżyć ceny. Kiedy widzę, że bekon kosztuje dziś 4-5 razy więcej niż kilka lat temu, ludzie nie mogą uwierzyć w te ceny, bo kiedyś mogli sobie kupić cały wózek, a dziś wielu wchodzi do sklepu, ale nie może sobie niczego kupić. Mówią, że to sklep z cenówkami. Myślę, że wszystko sprowadza się do dwóch spraw, tak naprawdę. Jeśli rząd przestanie nadmiernie wydawać, rozwiąże się kwestię inflacji, co poprawi standard życia przeciętnej osoby. A następnie, jeśli wprowadzimy sensowne regulacje, bo wiele przepisów jest bezsensownych i bez potrzeby podnosi koszty. Dopóki nie wprowadzimy sensownej deregulacji, tak jak świetnie to zrobił Reagan w latach 80., ale od tamtych czasów minęło już 40 lat. Za Twojej administracji zrobiliśmy pewien postęp, ale myślę, że moglibyśmy zrobić szybszy postęp przy większej deregulacji. Te dwie rzeczy to są poważne sprawy. Ustanowiliśmy rekord. Wprowadziliśmy więcej deregulacji, a z drugiej strony restrykcji dla różnych firm niż jakakolwiek inna administracja. Pamiętam, że wprowadziłem zasadę, żeby wprowadzić jedną nową, musimy się pozbyć 10 do 12. Wprowadziliśmy radykalną redukcję tego wszystkiego, a wiele z tego zostało przywrócone przez obecną administrację. Radykalnie obcinaliśmy rzeczy niekonieczne. W efekcie mieliśmy najlepszą gospodarkę pewnie na świecie, a potem przyszedł COVID i musieliśmy się skupić na tym. Nikt nie wiedział, co to jest. Zawsze mówiłem, że mamy dobre stopnie z gospodarki, z wojska, pokonaliśmy ISIS, odbudowaliśmy wiele rzeczy, ale nigdy nie doceniono tego, co zrobiliśmy z COVID-em. A zasłużyliśmy tu na pochwałę. Gdyby to się wtedy nie stało, gdyby nie ten prezent z Chin, z Wuhan, z tamtejszego laboratorium, co okazało się prawdą, gdyby to się nie stało, to zaczęlibyśmy już redukować dług, obniżylibyśmy podatki. Wprowadziłem największe obniżki podatków i obniżalibyśmy je dalej dla klasy średniej, nie tylko dla biznesu. Obniżyliśmy biznesowi, bo to oni tworzą miejsca pracy. Chodziło nam o to, aby naprawdę zacząć obniżać dług narodowy. I wiesz, siedzimy na największym zbiorniku płynnego złota na świecie, większym niż Arabia Saudyjska, niż Rosja. Zaczęlibyśmy wiercić i zarobilibyśmy tyle pieniędzy, dostarczalibyśmy ropę Europie, zatrzymałem ten rosyjski rurociąg, zaopatrywalibyśmy ich w ropę i gaz. Zarobilibyśmy mega fortunę, no a potem przyszedł COVID i utrzymaliśmy wiele firm przy życiu. To nie Biden, tylko my to zrobiliśmy, bo mieliśmy kryzys wielkości tego z lat 20. Problem w tym, że kiedy przyszedł Biden, zaczął wydawać biliony dolarów w sposób głupi. To już nie było potrzebne. Przetrwaliśmy już ten ciężki okres, kiedy ludzie umierali. To były ciężkie czasy. Co ciekawe, w trakcie jego administracji na COVID zmarło o wiele więcej osób niż na mojej administracji. Zapanowaliśmy nad tym. Wiele osób nie wie, że za jego czasów zmarło więcej ludzi. To nam nie pozwoliło zrobić tego, co zamierzałem zrobić. Ale mieliśmy za sobą najlepsze 3 lata. Ty o tym wiesz. Wielu twoich znajomych mówiło, że to były nasze najlepsze lata w biznesie. Za Trumpa. To samo mówili Afroamerykanie, hiszpańscy Amerykanie przeżywali najlepsze, azjatyccy Amerykanie, kobiety, mężczyźni, młodzi ludzie bez dyplomów, młodzi, którzy skończyli najlepsze studia z MIT, z Whartona, z Harvardu, wiodło im się lepiej i tym bez dyplomów wiodło się lepiej, wszyscy byli zadowoleni. A potem przyszedł COVID. Niestety, oni wydają biliony dolarów, marnują. Gdyby nie wzięli tych pieniędzy, nie mielibyśmy dziś takiej inflacji, która zabija nasz kraj. Tak. Chciałbym teraz powiedzieć trochę o moich poglądach na zmiany klimatyczne na temat ropy i gazu, bo są one pewnie inne od tego, co zakłada większość. Moje poglądy są, jak sądzę, dość umiarkowane. Nie uważam, że powinniśmy dążyć do likwidacji branży paliwowej. Ludzie ciężko tam pracują, aby zapewnić źródła energii dla gospodarki. Gdybyśmy nagle przestali używać ropy i gazu, wszyscy byśmy głodowali, a gospodarka by się załamała. Więc nie uważam, że branżę paliwową należy wyeliminować, bo świat potrzebuje pewnych ilości ropy i gazu. Pewnie byłoby lepiej, żeby to Stany Zjednoczone je dostarczały światu, a nie kilka innych państw i oczywiście pomogłoby to USA prosperować. Jednocześnie uważam, że z czasem powinniśmy przejść na odnawialne źródła energii, bo w końcu paliwa się skończą. Te zasoby nie są nieskończone. Istnieje pewne ryzyko globalnego ocieplenia, pewnie nie tak wysokie, jak twierdzi wiele osób, ale jeśli będziemy nadal zwiększać emisję gazów do atmosfery, w końcu będzie nam ciężko oddychać po prostu. Ludzie nie wiedzą, że jeśli się przekroczy poziom 1000 cząsteczek CO2 na milion, to zacznie nas boleć głowa i będzie nam niedobrze. W tej chwili jesteśmy na poziomie około 400. Rocznie dodajemy, zdaje się, około 2 cząsteczek na milion, więc wciąż mamy trochę czasu. Nie musimy się tak spieszyć i zabraniać farmerom uprawy ziemi, czy zabraniać ludziom jedzenia steków. Farmerów zostawmy w spokoju. To szaleństwo, zgadzam się. Szaleństwo, żeby nie pozwalać farmerom uprawiać ziemi, kazać im się pozbywać bydła. Cały świat trochę zwariował, ale większość z tego wychodzi od nas. Jeśli chodzi o paliwa kopalne, to słyszałem, bo nawet aby zbudować wasze elektryczne samochody czy wyprodukować prąd, potrzeba paliw kopalnych, bo to one są podstawowym surowcem w elektrowniach. Nie uciekniemy od nich w tym momencie. Może kiedyś, ale myślę, że zostało nam jeszcze na 100-150 lat. Wielu złóż jeszcze nie odkryto. Na przykład ja zatwierdziłem złoże Anwar na Alasce. Ronald Reagan nie mógł tego zrobić. Nikt nie mógł. Każdy próbował. Ja to zatwierdziłem. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Biden, było cofnięcie tego zatwierdzenia. On to zakończył. Jego sekretarz pojechała tam i zakończyła to. Co za hańba. Anwar, uważa się, że to złoże u nas na Alasce może być większe niż w Arabii Saudyjskiej. Ale nie, oni to zakończyli. Ja je uruchomię bardzo szybko. To wielka rzecz, nie tylko dla Alaski, dla jej rozwoju ekonomicznego, ale dla całych Stanów Zjednoczonych. Mówią, że jest większe niż w Arabii Saudyjskiej albo tej samej wielkości. Czystej, naprawdę dobrej ropy. A oni to zakończyli. Myślę, że zostało nam tego jeszcze ze 100 lat. Nikt tak naprawdę nie wie. I gdyby w tym czasie to wykorzystać, to byłoby bardzo dobre. Moja ocena byłaby tu trochę bardziej, powiedzmy, agresywna, ale też nie taka, że za 5 lat wszyscy umrzemy. To oczywiście bzdury. W mojej opinii, jeśli przyjrzeć się, o ile rocznie przyrasta średnia liczba cząsteczek CO2 na milion cząsteczek powietrza, to są to 2-3 cząsteczki więcej na milion rocznie. Myślę, że najprawdopodobniej ten przyrost przyspieszy z 2-3 do powiedzmy 5 i może w pewnych sytuacjach dojdziemy do jakichś chwilowych większych wzrostów zawartości CO2. Myślę, że nie zbliżymy się za mocno do tego 1000 cząsteczek, bo wtedy byłoby już ciężko oddychać, w ogóle przeżyć. To już jest definicja szkodliwego środowiska pracy w przemyśle. Zaczynają się bóle głowy i złe samopoczucie. Do tego lepiej się nie zbliżajmy. Ale myślę, że możemy spokojnie żyć dalej i za, nie wiem, 50 do 100 lat będziemy się już pewnie posługiwali przede wszystkim odnawialnymi metodami. Więc to nie tak, że nasz dom płonie, ale myślę, że powinniśmy zmierzać do takiego celu. Pewnie lepiej zmierzać do niego szybciej niż wolniej, ale bez blokowania branży ropy i gazu, bez utrudniania sobie życia w krótkiej perspektywie. Myślę, że to wszystko da się zrobić, jeśli ludzie zachowają zdrowy rozsądek. Nadal mogą jeździć spalinowymi samochodami. Okej, nie powinniśmy im tego zabraniać, tylko może zachęcać, aby zmierzali w innym kierunku, do odnawialności.
Myślę, że w przyszłości przeważającą część energii będziemy generować techniką solarną. To z pewnością jest trend. Więc panele solarne w połączeniu z bankami energii, bo rzecz jasna w nocy słońce nie świeci i można ich też używać do ładowania elektrycznych samochodów. Masz wtedy długoterminowe rozwiązanie odnawialne. Tesla stara się zmierzać właśnie w tę stronę. Robimy tu spore postępy. Ale patrząc na nasze samochody, widzi się, że dla nas dbanie o środowisko nie ma oznaczać wyrzeczeń. Dbamy o to, by nasze samochody były piękne, żeby się je dobrze prowadziło, żeby były szybsze, sexy, cool. To sexy wychodzi, kiedy się zestawi Model S, Model 3, Model X i Model Y. Czyta się je sexy. To był chyba najdroższy żart, jaki wymyśliłem. Trzeba mieć poczucie humoru. Popieram myśl, zafundujmy sobie inspirującą przyszłość. Pracujmy nad lepszą przyszłością i róbmy to bez demonizowania. To ciekawe, bo użyłeś określenia globalne ocieplenie. Dziś mówią raczej zmiana klimatu, bo w niektórych miejscach rośnie, a w innych... Więc wpędzili się w kłopoty tym określeniem globalne ocieplenie, bo w niektórych miejscach to zmierza w odwrotnym kierunku. Czekam, kiedy wymyślicie panele solarne na dachach waszych samochodów i na maskach. Jestem pewien, że w którymś momencie coś takiego wymyślicie, będziecie pierwsi. Wydaje się, że panele solarne na dachu, na płaskiej powierzchni są dobrym rozwiązaniem, przynajmniej w pewnych obszarach kraju czy świata. Wydaje mi się, choć nie mam pojęcia, bo to nie mój świat, ale wydaje mi się, że to może być coś interesującego. Jednej rzeczy już nie rozumiem. Ludzie mówią o globalnym ociepleniu czy o zmianie klimatu, ale nie mówią o nuklearnym ociepleniu, a dla mnie to jest najpilniejszy problem, bo mamy dziś 5 państw dysponujących poważnymi zasobami nuklearnymi. Prawdopodobnie inne też do tego zmierzają. To bardzo niebezpieczne, dlatego potrzebny jest silny amerykański prezydent, bo nie chcemy takiego rozprzestrzeniania. 5 krajów, a będzie więcej. Chiny mają dziś o wiele mniej niż my, ale nas dogonią szybciej niż ludziom się wydaje. Teraz numerem jeden jesteśmy my i Rosja. Mamy remis. Chiny są daleko w tyle, ale rozwijają się w tempie, które nie powinno nas zadziwiać. Bardzo szybko. W końcu do nas doszusują. Ale dla mnie największy problem to nie zmiana klimatu. Wszystko jest problemem, ale dla mnie największym jest broń jądrowa, bo siła atomowa jest przeogromna. Tak, energia jądrowa jest niedoceniana. Ja nie dopuszczę do trzeciej wojny, bo tak naprawdę musimy jej uniknąć. To już nie byłyby czołgi strzelające do siebie. To poziom zniszczeń i siły, jakiego jeszcze nikt nigdy nie widział. Tak, to jest ta zła strona energii atomowej, ale niedoceniana jest jej zdolność generowania elektryczności. Masz rację, absolutnie. Ludzie obawiają się atomowego generowania energii, choć tak naprawdę to jedna z bezpieczniejszych form. Te kwestie są mocno źle rozumiane. Jeśli wziąć przypadki śmierci czy kalectwa wywołane przez jakiekolwiek górnictwo, nie tylko węgla, rocznie jest ileś tam takich wypadków. Gdyby porównać to z elektrowniami atomowymi, to okaże się, że są one o wiele bezpieczniejsze. Jest niedoceniane jako źródło elektryczności. To warto przemyśleć. Choć jest tyle przepisów, że trudno to zrobić. Może warto zmienić tę nazwę, bo ona źle się kojarzy. Tak, trzeba wymyślić jakąś dobrą markę, może z twoim nazwiskiem, co? To jest problem brandingu. Jak spojrzeć na to, co się stało w Japonii, gdzie ogłoszono, że na ten teren nie będzie można wejść przez 3000 lat, czy w Rosji, tam gdzie mieli problem, dzieje się wiele niedobrych rzeczy. Mówią, że za 2000 lat ludzie będą mogli zamieszkać na tych terenach. Ale masz rację, że możliwości są niesamowite. Ale nie jest tak źle. Po awarii Fukushimy w Japonii ludzie mnie pytali, czy nie obawiam się elektrowni atomowych w Kalifornii.
mówiłem, nie wariujmy, nawet w Fukushimie nie jest niebezpiecznie. Ja tam poleciałem w telewizji, zjadłem wyhodowane tam warzywa, żeby udowodnić. Podarowałem tam zasilany słońcem system do oczyszczania wody. Tak, ale coś za dobrze się ostatnio czujesz i zaczynam się o ciebie martwić. Nie, nie, wszystko jest w porządku. W Hiroshimie i Nagasaki były bomby, ale dziś są to znów w pełni funkcjonujące miasta, więc to najlepiej świadczy o tym, że wiesz, to nie jest takie straszne, jak się ludziom wydaje. Czy są jeszcze jakieś tematy, które powinniśmy poruszyć? O, może porozmawiajmy o twojej wojnie sądowej. Co oni zrobili z tym krajem? Wygraliśmy właśnie dużą sprawę na Florydzie. Administracja Bidena zrobiła coś, czego nigdy dotąd nie zrobiono w tym kraju, a mianowicie zaczął ścigać swojego politycznego przeciwnika, czyli mnie. To wszystko jest nonsens, czysty nonsens. Na Florydzie wygraliśmy, ale oni zawsze wybierają sobie sędziego i przysięgłych, używają lokalnego prokuratora okręgowego, takiego jak pani Fani, pisane F-A-N-I, Fani. To wielkie oszustwo i wszystko jest prowadzone stamtąd. Na przykład na Manhattanie wszystkim kierował ktoś z wierchuszki Departamentu Sprawiedliwości. Sprawa Leticji James była kierowana przez osobę z Departamentu Sprawiedliwości od Bidena. Nigdy dotąd tego nie robiono. To był bardzo zły precedens. Nazwano to wojną sądową. Straszne. Takie rzeczy dzieją się w republikach bananowych trzeciego świata, ale u nas nigdy dotąd. Niesamowite, że to wręcz poprawiło moje liczby, bo ludzie widzą, co się dzieje. Na szczęście mam swoją platformę, tak jak ty, gdzie mogę otwarcie mówić, tak jak tutaj. I ludzie rozumieją. Walczysz o uczciwość wyborów i kończysz na ławie oskarżonych. Kiedy nie będzie można walczyć o uczciwość wyborów, to nie będziemy już mieli naszego kraju. Zaczęli ścigać swojego politycznego oponenta, mnie. Dziś Biden jest już o krok od bycia rośliną, moim zdaniem. Dziś patrzyłem na niego, na plaży i powiedziałem, dlaczego ktoś pozwala człowiekowi, który ledwo chodzi, czy on ma jakiegoś doradcę politycznego, który mu wmawia, że to dobrze wygląda? To wygląda tak strasznie, że aż śmiesznie. I on to robi już od dawna. Nie jest w stanie podnieść krzesła, które waży 1,5 kilograma, takiego specjalnego dla dzieci i staruszków. To wszystko wygląda tak, jakbyśmy nie mieli prezydenta. A ona będzie jeszcze gorsza, bo jest liberałem z San Francisco, który zniszczył to miasto, a jako prokurator generalny zniszczyła Kalifornię. Mówiliśmy tu o lokalizacji, o słońcu, o wodzie. Nie ma nic lepszego niż Kalifornia, a ona to zniszczyła. Była prokuratorem generalnym stanu Kalifornia w San Francisco. Ty nawet lepiej ode mnie wiesz, co ona zrobiła z Kalifornią, bo wyjechałeś z tego stanu. To, co ona zrobiła z przestępczością, z tymi kaucjami bezgotówkowymi, po tym jak kogoś zabiłeś, ktoś kogoś zabił i od razu go wypuszczają, nie musi niczego wpłacać, a potem nie potrafią go znaleźć. On znowu zabija, a oni znowu go wypuszczają. Nasz kraj staje się bardzo niebezpiecznym miejscem, a ona jest radykalnym, lewicowym liberałem z San Francisco. Teraz stara się wyglądać tak, jakby chciała być bardziej Trumpem niż Trump. Sądzę, że to niemożliwe, ale ona taka chce być. Chce wojny. Ona chce uwolnić wszystkich więźniów, a niektórzy z nich są naprawdę źli. To się ukazało dzisiaj. Ona nie chce budować muru, mimo że takie mury się sprawdzają. Mury i koła. W twojej branży wszystko się starzeje poza tunelami, nawet rakiety. Miesiąc później już są przestarzałe, znajdujecie lepszy sposób. Jedyne, co się nie starzeje, to są mury i koła. Postawiłem setki mil muru. Dlatego mieliśmy tak dobre liczby. Miałem dobudować jeszcze 200 mil. Kupiliśmy ziemię i mogliśmy to postawić w 3 tygodnie, a oni ją sprzedali po 5 centów za dolara. Wow, to znaczy, że naprawdę mają otwarte granice. Ona chce otworzyć granice, ale mówi, że będzie ich twardo bronić. To takie kłamstwo. Tak, to nieprawda. To hańba, że ona mówi takie rzeczy.
Oni rzeczywiście z dnia na dzień piszą historię na nowo, starają się, żeby Kamala brzmiała umiarkowanie, a tak naprawdę jest mocno lewicowa, zdecydowanie. Bardziej niż Bernie Sanders. Jest uważana za zdecydowanie bardziej liberalną niż Bernie Sanders. Jest radykalnym, lewicowym szaleńcem. Jeśli będzie naszym prezydentem, to bardzo szybko nie będziemy już mieli naszego kraju, a ona wróci do swoich prawdziwych przekonań, bo uważa, że policji nie należy finansować. Uważa, że należy zaprzestać szczelinowania. Zero. Dzisiaj mówi nie, chcemy rozwijać szczelinowanie. Jeśli ona przejdzie, to pierwszego dnia urzędowania zakończy szczelinowanie. A ci szaleńcy, którzy jej wierzą, chcą na nią głosować. Na przykład Izrael i Palestyna. Ona jest tak antyizraelska. Biden zrobił coś, co było niemożliwe. Obie strony go nienawidzą. Obie. Trudno było o taką zgodę między nimi. Tak, Netanyahu przyjechał, żeby wystąpić przed połączonymi izbami Senatu i Kongresu. Byłem tam wtedy. I Kamala go wystawiła. Co to nam mówi? To jest duży brak szacunku. Ja mówię, jeśli jesteś Żydem, albo jesteś proizraelski i zagłosujesz na nią, to ona jest gorsza niż Biden, a on jest słaby. Jeśli na nią zagłosujesz, idź sobie zbadaj głowę. Teraz, kiedy rozmawiamy, widzę raporty, że spodziewają się ataków dziś lub jutro, setek, a może i tysięcy rakiet. Ich żelazna kopuła, jak to nazywamy wszyscy, ta tarcza, którą zbudowali, może zostać zatopiona. To właściwe określenie, zatopiona. Bo oni wystrzelą tych rakiet tak dużo, ty wiesz to dobrze, jeśli tych rakiet będzie za wiele, to oni nie będą w stanie się obronić. To jest sposób obejścia tego systemu i niektórzy przewidują, że oni właśnie tak chcą zrobić. Nie mamy lidera, Stanów Zjednoczonych już tam nikt nie szanuje, a mówię ci, że ona będzie jeszcze gorsza niż on, bo ona wierzy w lewicowość, a on nie wierzył. Myślę, że masz rację. To ważne, aby nasi słuchacze przyjrzeli się osiągnięciom Kamali do, powiedzmy, ostatniego miesiąca i zastanowili się, czy to są posunięcia, z którymi się zgadzacie. Jeśli jesteś niezależny i umiarkowany, to myślę, że się z nimi nie zgodzisz, bo jej zachowania były mocno lewicowe. Dziś nagła propaganda stara się napisać historię na nowo i pokazać, że Kamala jest umiarkowana, ale nie jest. Jej kompan zaaprobował, podpisał do uchwalenia tampony w toaletach dla chłopców. Nie mam nic do dodania. Tampony w toaletach dla chłopców. To znaczy, że on też w to wierzy. Ona wybrała tego człowieka, bo był jej najbliższy. Wielu uważa, że wybrała go, bo jest jej przeciwieństwem, ale wybrała antyizraelskiego radykała. Jak mówią, ona jest o wiele gorsza niż Bernie Sanders. Gdyby ona została naszym prezydentem, a nawet jakikolwiek demokrata w tym momencie, to nie sądzę, żeby nasz kraj to przetrwał.
Halo, halo, szybki przerywnik, bo chciałem cię zapytać, czy chcesz mieć czas na wszystko? Odpowiadam, nie da się. Trzeba zawsze wybrać. Twoja doba może mieć tylko 48 godzin, jak mówi moja książka, którą możesz kupić na ekspertia.com.pl. Tam masz techniki zarządzania sobą w czasie, których jest aż ponad 100. Od bardzo generalnych, na zasadzie, że trzeba w ogóle wybrać, co ty chcesz w życiu robić, a co jesteś w stanie odpuścić, po to, żeby nie tracić czasu na głupoty i nie robić skutecznie rzeczy niepotrzebnych. Po techniki, już takie taktyki codzienne, czyli jak zrobić jak najwięcej w ciągu dnia, gdy już wiesz, że robisz właściwą rzecz. Ponad 100 technik, ta książka stała się już bestsellerem, za co wam zresztą bardzo dziękuję i do dzisiaj odpowiada na pytanie, jak zrobić jak najwięcej w najkrótszym czasie, ale jednocześnie bez wypalenia. Wejdź na ekspertia.com.pl i zdobądź swój egzemplarz, a my wracamy do nagrania.
Ja myślę, że mamy poważne kłopoty przy administracji Kamali. To moja opinia. Uważam, że jest konieczne, abyś ty wygrał te wybory dla dobra kraju. Taka jest moja opinia. Może to widziałeś, ale dostałem ostatnio list od Komisji Unii Europejskiej, aby nie podawać tej informacji podczas naszej dyskusji. Jest wiele prób cenzurowania, wymuszenia cenzury, nawet na Amerykanach, przez inne kraje.
Co ty o tym myślisz? Ja znam Unię Europejską bardzo dobrze. Oni mocno wykorzystują Stany Zjednoczone handlowo, jak wiesz. My ich ochraniamy poprzez NATO, a jednak jeśli produkujesz samochód w Stanach Zjednoczonych, to nie dasz rady go sprzedać w Unii Europejskiej. To samo jest z naszymi farmerami. Bardzo trudno jest im robić biznes z nimi. Mamy z nimi deficyt na poziomie 250 miliardów dolarów, o czym ludzie nie wiedzą. Nie jest z nimi tak ciężko jak z Chinami, ale ja im to mówię otwarcie. Pewnie dlatego wysłali do ciebie to pismo. Nie traktują naszego kraju dobrze. My ich bronimy. Ukrainie. My przekazaliśmy już 250 miliardów, a oni 71, a są tej samej wielkości. Gdyby zsumować ekonomicznie wszystkie kraje Europy, to byłyby mniej więcej tej samej wielkości, co my. Oni są o wiele bardziej zagrożeni. Są blisko, a nas oddziela ocean od wroga, którym w tym wypadku byłaby Rosja, kiedyś Związek Radziecki. Ale powiedzmy, że to jest mniej więcej to samo. Jest tak, że oni wyłożyli 71 miliardów, a może nawet mniej, a my około 250 miliardów, a może to być o wiele więcej. Ja pytam, dlaczego tego nie wyrównano? Może oni zapłaciliby tyle samo, ile my płacimy. Przecież dla nich to o wiele ważniejsza sprawa, bo są bardzo blisko, a my nie. Mówiłem o tym w NATO. Tam jest tylko 7 krajów, które płacą do NATO z 28. Stany Zjednoczone subsydiują NATO i to w ogromnej skali. Powiedziałem wtedy, że chcę z tym skończyć. Jeśli nie zaczniecie płacić, nie będziemy was już bronić. Dostało mi się za to. Ale wiesz, co się stało? Miliardy dolarów zaczęły płynąć. Tak, myślę, że wielu ludzi ma świadomość, iż Stany Zjednoczone pokrywają nieproporcjonalnie większą część kosztów NATO, a z drugiej strony mamy niekorzystny bilans handlowy z nimi. Tak, celem NATO jest obrona Europy i powstaje pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone płacą za to nieproporcjonalnie więcej niż kraje europejskie? To nie ma sensu. Nie jest uczciwe i o tym trzeba mówić głośno. Wiesz, ale kiedy zaczynasz mówić o cięciu kosztów i oszczędnościach, szczerze, nikt nie żałuje sytuacji w Ukrainie bardziej niż ja, bo wiem, że to by się nigdy nie wydarzyło. Znam Zełenskiego, traktował mnie bardzo godnie, bo kiedy zaczęły się opowieści o rosyjskich fałszerstwach, to on zadzwonił do mnie i to była świetna rozmowa. Mógł się puszyć i mówić, o, jak mogłeś, ale nie, to była bardzo miła rozmowa. Zadzwoniłem do niego, żeby mu pogratulować zwycięstwa, a jego wcześniej chcieli siłą usunąć z urzędu. Mówiłem mu o różnicy między wrogami z zewnątrz i z wewnątrz. Często jest tak, że ludzie z wewnątrz są bardziej niebezpieczni dla kraju niż na przykład Rosjanie czy Chińczycy. Jeśli masz mądrego prezydenta, nie będziesz mieć z nimi problemów. Będziecie coś razem robić, ale z właściwym człowiekiem. Jest oczywiste, że ty bronisz wolności słowa, bo w trakcie swojej pierwszej kadencji byłeś nieustannie atakowany, często bardzo nieuczciwie, i nie próbowałeś zamykać mediów, nie próbowałeś ograniczać im swobody wypowiedzi. Myślę, że to wiele o tobie mówi. Dobre jest to, że ty i ja i kilku ludzi, choć bardzo niewielu, mamy możliwość dotarcia ze słowem, choć czasem bywa trudno, bo nie chcą się drukować. Nam się w tej chwili świetnie tu rozmawia. Kamala by się nie zdecydowała na coś takiego, bo ona jest na to za mało inteligentna. Ona w ogóle nie jest zbyt inteligentna, a Biden w ogóle by nie wiedział, o czym ma mówić, nie zgodziłby się na taką rozmowę. Odszedłby w połowie pierwszego pytania, pytając, gdzie ja jestem. Niewielu zdecydowałoby się na taką rozmowę. Omówiliśmy tu wiele różnych kwestii, ale piękne jest to, że my możemy sobie tak porozmawiać i wypuścić to swobodnie, bo mamy gdzie. To bardzo ważne stwierdzenie. Można przeprowadzić normalną rozmowę z tobą, a z Bidenem czy Kamalą nie da się tak porozmawiać. To po prostu niemożliwe. Potrzebujemy osoby, która jest nieprawdopodobnie błyskotliwa, żeby zapobiec tym wszystkim nuklearnym niebezpieczeństwom, o których tu mówię. A ja się z nimi dogaduję, potrafię rozmawiać z Kim Jong-unem. Jedliśmy kolację i on mnie lubi, a ja potrafię się z nim porozumieć. On tam jest absolutnym bossem. Ludzie myślą, że ja taki jestem, ale powiem ci, widziałem rzeczy, o których wolałbyś nie wiedzieć. On jest tam bossem, ale mamy dobre relacje. On nie lubi Bidena. Uważa go za głupka. Tak mówi. Przynajmniej mówi, co myśli. W tym kraju już praktycznie nie wolno tego powiedzieć, chociaż ty możesz. My naprawdę potrzebujemy w tym kraju mądrych ludzi. Takich, którzy potrafią przewodzić. A ona nie ma tych umiejętności. Znasz dobrze przewodniczącego Xi. Czy wyobrażasz sobie, że ona i on coś negocjują? Albo nawet, że stoją obok siebie? To by było śmieszne. Ona jest straszna, ale dostaje sporo za darmo. Dziś widziałem duży artykuł o niej w czasopiśmie Time. Wygląda tam jak najpiękniejsza aktorka w dziejach. No, to był rysunek. Właściwie wygląda tam podobnie jak wielka pierwsza dama, Melania. Nie wygląda jak Kamala, ale oczywiście jest piękną kobietą, więc zostawmy to. Ja myślę, że ludzie w Ameryce chcą się czuć zainspirowani i patrzeć w przyszłość z nadzieją, że będzie lepiej niż dotąd, że Ameryka dokona rzeczy większych niż to, co robiliśmy w przeszłości, że osiągniemy wyższe poziomy, że będziemy dumni z tego kraju i podekscytowani przyszłością. Ludzie chcą odzyskać amerykańskie marzenie. To jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Dziś tego nie ma. Ludzie widzą, jak niekompetentne osoby kierują tym krajem. Przypadek Bidena jest ciekawy. Ludzie przestali być kompetentni. Podczas tej debaty myślałem sobie, czy to się dzieje naprawdę? Tak, to było absurdalne. Ale wiesz, myślę, że są wielkie projekty, które moglibyśmy zrealizować. Moglibyśmy zbudować bazę na Księżycu, wysłać amerykańskich astronautów na Marsa, zbudować połączenia dużej prędkości, bardziej zaawansowane niż cokolwiek do tej pory na świecie, żeby ludzie mieli szybki transport pomiędzy miastami. Jest możliwe, aby rozwiązać korki za pomocą tuneli. Robimy w tym obszarze duże postępy w Vegas. To są ekscytujące rzeczy, które sprawiają, że przyszłość może być wyraźnie lepsza niż przeszłość. Widziałem to, co zrobiłeś w Vegas i powiem ci, że to niesamowite. Przyjrzałem się temu z bliska i aż trudno w to uwierzyć. Mógłbyś to zrobić wszędzie, bo to jest głęboko, nie trzeba nawet specjalnych konstrukcji. Nie, to jest bardzo proste. Myślę, że moglibyśmy zrobić pewne rzeczy. Na przykład Chiny mają niesamowitą szybką kolej między miastami, ale myślę, że jest możliwe, aby z tunelami, ale to by wymagało deregulacji, żeby przynajmniej budowa tuneli była legalna. Można wtedy zrobić tunele dużych prędkości, które będą najlepszym środkiem transportu między miastami na świecie. To byłoby coś, przy czym Amerykanie znów mogliby powiedzieć, wow, mamy coś fajniejszego niż ktokolwiek inny na świecie. Jesteś wtedy dumny, że mieszkasz w Ameryce. I są o wiele bezpieczniejsze niż pociągi na powierzchni, bo tu jest niebezpieczeństwo, wiesz, z szaleńcami. Jest o wiele bezpieczniej, lepiej. To smutne, bo widziałem jedne z najlepszych pociągów na świecie. Mnie to fascynuje. Widziałem, jak funkcjonują te systemy pociągów, jak pociski, jak o nich mówią. Są nieprawdopodobnie szybkie, niesamowicie wygodne, bez żadnych problemów. A my nie mamy niczego takiego w tym kraju. Nawet się nie zbliżamy. To zupełnie bez sensu, że tego nie mamy. Zgadzam się. Myślę, że tutaj też pomogłaby pewna deregulacja. Nie wszyscy to wiedzą, ale tych przepisów co roku jest coraz więcej. O ile nie zacznie się proces czyszczenia ich wszystkich, to w końcu wszystko stanie się nielegalne. To spowalnia rozwój nowych technologii. Myślę, że przydałyby się pewne reformy w Agencji Żywności i Leków, aby przyspieszyć tempo zatwierdzania leków, które mogą ratować życie, czy poprawiać jakość życia. Ja mocno nad tym pracowałem i udało nam się zejść do najniższych liczb w dziejach. Przeprowadziliśmy zatwierdzenie terapii w agencji w takim tempie, że nikt nie mógł w to uwierzyć. Wziąłem się za nich. Oni mnie tam pewnie nie lubią, ale udało mi się uzyskać zatwierdzenie w agencji w czasie, który był nie do uzyskania. To jest bardzo biurokratyczna grupa. To wspaniali ludzie w wielu przypadkach. Wielu z nich znam, ale zawsze mocno ich dociskałem. Na przykład w sprawie Regeneronu i wielu innych, które były naprawdę niesamowite. Ale ta akceptacja przez FDA trwa za długo. 12 lat trwa uzyskanie akceptacji leku. Ja to skróciłem do 4 i udało się wtedy załatwić kilka spraw naprawdę szybko. Ale to jest coś, nad czym na pewno trzeba popracować, bo trwa za długo. Tak, za długo i to nie tylko tam. Zwykle lata trwa załatwianie czegoś, co mogłoby zająć kilka miesięcy. A chodzi o sprawy, które poprawiają ludzkie życie. Chciałbym podkreślić tę kwestię, że musi być jakaś ustawa regulująca proces redukcji przepisów, bo inaczej będzie ich co roku przybywało. To będzie jak zwapnienie na czym. W końcu wszystko będzie nielegalne albo będzie trwało wieczność. W ten sposób kostniejemy jako społeczeństwo. Nie możemy robić postępów. To naprawdę ważna sprawa. Wiesz, wracając na chwilę do FDA, bo mam coś, co warto wypróbować. Jeśli jesteś śmiertelnie chory, możesz się zgłosić i użyć niezatwierdzonego leku. Mamy najlepszych lekarzy, najlepsze laboratoria na świecie, naprawdę. Ale ludzie jeżdżą do innych krajów, bo tu wciąż nie mogą użyć danego produktu, nawet jeśli uważają, że działa, bo on wciąż przechodzi przez FDA. Udało mi się zatwierdzić, bo nikt nie chciał wziąć, lekarze nie chcieli, bo by ich pozywali. Państwo nie chciało, nasze państwo, bo nie chciało procesów. A chodzi przecież o ludzi terminalnie chorych. Firmy ubezpieczeniowe nie chciały i farmaceutyczne też nie. Nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności. Zebrałem wszystkich w jednej sali i doszliśmy do porozumienia, że nikt nie będzie pozywany i jeszcze oni nie chcieli, żeby było to zapisane w archiwach, jeśli ktoś śmiertelnie chory po zażyciu ich leków wcześniej umarł. Nie chcieli, żeby były takie zapisy. Stworzyliśmy osobną listę tego, co nie będzie się liczyło jako przestępstwo. Uratowaliśmy w ten sposób, a próbowano to załatwić przez 58 lat. To się wydaje takie proste, ale nie było, bo ani firmy ubezpieczeniowe, ani nikt tego nie chciał, ale to załatwiliśmy. Podpisujesz dokument, że nie będziesz pozywał do sądu firm ubezpieczeniowych ani nikogo innego. Uratowaliśmy w ten sposób dziesiątki tysięcy istnień ludzkich. Warto tego spróbować. Mam nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał. Ale jeśli tak, to nie musisz jechać gdzieś do Azji, bo jak ludzie mają pieniądze, to jadą do Azji czy do Europy, a jak nie mają, to wracają do domu i umierają. No, bo zastanówmy się, jeśli jakiś lek został zatwierdzony w Europie, która ma idiotycznie wiele regulacji, to oczywiste jest, że powinien zostać zatwierdzony też w Stanach. Oni mają ostrzejsze przepisy niż my. Dlaczego coś ma być legalne w Europie, a u nas nie? Ale my zrobiliśmy coś, co się nie udawało przez 50 lat. To było coś. Ale masz rację, niektórzy jeżdżą do Europy, bo tam jakiś lek jest zatwierdzony, czyli ogólnie mówiąc działa. To jest szaleństwo. Myślę, że gdyby ludzie byli właściwie informowani o plusach i minusach, o tym, że istnieje ryzyko, że ty sam podejmujesz decyzję, no, to by miało sens. Żeby zamknąć tę kwestię, a na marginesie, patrzę tu na liczby, wiele osób cię słucha. Mam nadzieję, że nie czujesz tremy, bo słucha cię teraz naprawdę wiele osób. 60 milionów czy coś takiego? Co to za liczba? Jakiś obłęd. To niesamowite, jak od razu widać. Co to za liczba tu? To więcej niż mówiłeś. Mówiłeś, że 25, a jest ponad dwa razy tyle. Po pewnym czasie będzie chyba 60 czy 70. Gratuluję ci. Czy ktoś mi za to zapłaci, czy nie? Myślę, że wiele osób wysłucha tej naszej rozmowy w ciągu najbliższych dni i tygodni. Pewnie dojdzie do 100 milionów. Tak mówią właśnie. Słuchaj, to dla mnie zaszczyt. Ale zadaję wciąż ludziom jedno pytanie. Czy lepiej ci się powodzi teraz, czy wtedy, kiedy ja byłem prezydentem? Nikomu nie powodzi się teraz lepiej. Zamieściliśmy takiego posta i nikomu nie jest dziś lepiej. Inflacja ludzi wykańcza i nie czują się bezpiecznie. Kiedy widzisz, co się dzieje w różnych miejscach, na przykład te bunty na uczelniach, to śmieszne, ale ludzie po prostu nie czują się bezpiecznie. Teraz jeszcze bardziej, bo mamy nową przestępczość, tak zwaną migracyjną, przestępczość migrantów, Bidena albo Kamali. Ja takie rzeczy zawsze staram się zweryfikować z rzeczywistością i pytam ludzi. Moja mama mieszka w Nowym Jorku, więc spytałem, mamo, czy ktoś z twoich znajomych został ostatnio napadnięty czy zaatakowany? Tak, trzy osoby z jej znajomych to były trzy osobne przypadki napadu w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Po prostu szli ulicą w Nowym Jorku. A co się stało z tymi, którzy ich napadli? No nic, uszło im to na sucho. Zawsze tak jest. Nawet nie chcieli tego zgłaszać, bo wiedzą, że nikt ich nie będzie ścigał. Pozwala się po prostu na przemoc w Nowym Jorku. Tak, ścigają tam tylko Donalda Trumpa. Tak, jest tam oczywisty bałagan. Przestępcy chodzą sobie na wolności, a stan Nowy Jork wydaje ogromne sumy na ściganie ciebie. Myśląca opinia publiczna patrzy na to i myśli, co się tu do licha dzieje. Tak nie powinien działać system prawny. On ma chronić obywateli przed przestępcami. Powinien pozwalać ludziom samym decydować o tym, kto będzie prezydentem, a nie regulować to jakimś wyrokiem sądu. Kiedy raz zaczęli ten precedens, to może trwać nadal, ale zaczęli bardzo zły precedens, bo zaczęli ścigać swojego politycznego oponenta. Tu nie ma nic więcej, to jest ściganie politycznego przeciwnika. A potem masz sędziego, który jest zdecydowanym demokratą, jest bardzo delikatnie mówiąc stronniczy jak diabeł, ale jest sędzią i to na obszarze, w którym republikanie dostają 3 czy 4% głosów, więc i ława przysięgłych składa się z ludzi, którzy nie cierpią republikanów. Oczywiście mogłoby być odwrotnie. Zróbmy to w miejscu, gdzie nie cierpią demokratów. Ale otwieramy puszkę Pandory. To bardzo niebezpieczne dla tego kraju, nawet dla tego stanu. Miasto i stan Nowy Jork traci wiele biznesu przez to, co mi robią. Bo ludzie mówią, nie chcemy, żeby i nas coś takiego spotkało. To nie jest sprawiedliwość. Masz wymiar sprawiedliwości, który nie działa fair. To kosztuje Nowy Jork ogromne sumy pieniędzy. Ludzie stąd wyjeżdżają, firmy się wynoszą i nie wrócą już tutaj. To wszystko jest ważne, ale dziś wielkim tematem jest gospodarka, którą możemy odwrócić bardzo szybko i ludzie wrócą do siebie, pozbędzie my się inflacji. Tak, myślę, że mamy wiele możliwości. Oczywiście. A ja chciałbym ci pogratulować, bo robisz niesamowitą robotę. Niewątpliwie masz bardzo płodny umysł. Dziękuję bardzo. Możemy rozmawiać o tunelach, o rakietach, o samochodach elektrycznych, o tylu rzeczach. A teraz wchodzisz w AI i to będzie kolejna piękna sprawa. Robisz naprawdę niesamowite rzeczy, Elon. Gratuluję ci. Dziękuję. Chcę powiedzieć, że trzymam kciuki za ekscytującą, jasną przyszłość, której ludzie mogą się spodziewać. Chcę, by mogli być optymistami, czekać z radością na to, co się wydarzy dalej. Myślę, że taka przyszłość czeka nas z tobą jako prezydentem, dlatego cię wspieram. Doceniam to wsparcie. Wiele dla mnie znaczy. Nie każde wsparcie cenię tak bardzo, ale twoje znaczy bardzo wiele. Mamy powiedzenie, spraw, by Ameryka znów była wspaniała. Mówi, że naprawdę chcemy, aby w Ameryce znów się dobrze działo i zrobimy to. Możemy to zrobić teraz, ale jeśli mamy cierpieć przez kolejne 4 lata, tak jak przez ostatnie 4, to nie wiem, czy ten kraj już wróci do dawnej formy. Jest już tak źle. Myślę, że to jest bardzo realne ryzyko. Chcę powiedzieć naszym słuchaczom, że dotąd nie bardzo angażowałem się politycznie. Jeśli przyjrzeć się moim dokonaniom, to widać, że nie staram się być, bo niektórzy przedstawiają mnie dziś jako prawicowca, co jest absurdalne, bo ja produkuję pojazdy elektryczne, panele solarne, działam dla środowiska. Kiedyś wspierałem Obamę. Stałem 6 godzin w kolejce, żeby uścisnąć mu dłoń, kiedy kandydował na prezydenta, więc nie jestem z dawien dawna republikaninem. Kiedyś nazwałbym się raczej umiarkowanym demokratą. Ale teraz czuję, że znaleźliśmy się w punkcie krytycznym dla tego kraju. Wielu ludzi sądziło, że administracja Bidena będzie umiarkowana, ale nie jest. Wygląda na to, że z Kamalą będziemy mieć jeszcze bardziej lewicującą administrację, w mojej opinii.
Dane pokazują, dane są jak w gospodarce marksistowskiej. Możecie to sobie wygooglować, ja tego nie wymyślam. Bo ona tak została wychowana. Chcemy tu w przyszłości dobrze prosperować, a myślę, że znaleźliśmy się w punkcie krytycznym. Ameryka doszła do rozstaju dróg. Myślę, że twoja droga wiedzie do prosperity, a Kamali w przeciwnym kierunku. To moja opinia. Jestem stale atakowany, też doświadczyłem trochę batalii sądowych, ale chcę przekazać ludziom moją szczerą opinię. Dotąd nie byłem aktywny politycznie. Chcę podkreślić, że wszelkie moje dotychczasowe działania były bardzo umiarkowane, może nawet lekko w lewo, ale to właśnie ludzie z tego umiarkowanego obozu powiedzieli mi, myślę, że powinieneś poprzeć Donalda Trumpa na prezydenta. Myślę, że doszliśmy do bardzo ważnego skrzyżowania dróg i wpadniemy w poważne kłopoty, jeśli pójdziemy drugą drogą. Chcę ci podziękować. Przyznam, że zawsze myślałem, że zmierzasz lekko w lewo, muszę to powiedzieć. Twoje wsparcie jest dla mnie tym większym zaszczytem. Wiem, że jakie to są ważne sprawy dla ciebie. Ale wracając do niej, mam znajomego w San Francisco, Boba Tisha. 15 lat temu mówił, że to najlepsze miasto w tym kraju, a teraz niemal nie da się tam już żyć. Podobnie jest w całej Kalifornii. Ona brała udział w niszczeniu San Francisco i Kalifornii i przyczyni się też do zniszczenia naszego kraju, jeśli ludzie będą tak niemądrzy, aby ją wybrać. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy, że wybory zostaną przeprowadzone uczciwie i odwrócimy losy tego kraju. A możemy to zrobić dość szybko. Musimy się pozbyć kryminalistów przysyłanych nam przez inne kraje. Oni się z nas śmieją i myślą, że jesteśmy głupi, że przyjmujemy tych ludzi. To są często zimni, radykalni mordercy i terroryści. Są ich w naszym kraju setki tysięcy. Musimy ich stąd wywieźć. Gdybym mógł to podsumować, to myślę, że większość osób w Ameryce zgodziłaby się, iż wszyscy chcemy bezpiecznych, czystych miast, pewnych granic, sensownego wydawania pieniędzy przez rząd. Chcemy przywrócenia szacunku do wymiaru sprawiedliwości, zaprzestania tych wojen sądowych. Czy to są prawicowe poglądy? Myślę, że to zdrowy rozsądek. Zgodziłbyś się z tym? W 100%. Ja nie rozumiem tego całego, oni to nazywają postępem, ja to nazywam liberalizmem. Nie rozumiem, jak ktoś może twierdzić, że to w porządku, aby oni przysyłali nam swoich więźniów, bo mówię ci, że wskaźniki przestępczości w wielu krajach wyraźnie spadają. Następnym razem, jeśli coś się stanie z tymi wyborami, co byłoby już horrorem, spotkamy się w Wenezueli, bo tam będzie o wiele bezpieczniej niż tutaj. Pojedziemy do Wenezueli i tam się spotkamy na kolacji. U nich przestępczość spada, a u nas przebija sufit. A wszystko jeszcze przed nami, bo ci ludzie dopiero do nas przybyli i jeszcze się aklimatyzują. Jeszcze nie wiedzą, jak politycznie poprawne jest u nas prawo, czy brak prawa. A nasza policja, muszę to powiedzieć na koniec, mamy wspaniałą policję, ale nie wolno im robić swojej roboty, bo mogą zostać zniszczeni. Tak, to brzmi całkowicie demoralizująco, kiedy policjant, ryzykując życiem, aresztuje przestępcę, który może kogoś zabić albo już zabił czasami, a potem prokurator nie wszczyna śledztwa, tylko go wypuszcza. Więc po co ten policjant ma ryzykować życiem, żeby aresztować brutalnego przestępcę? Albo co gorsza, Elon, ścigają tego policjanta. Sądzą go i odbierają mu emeryturę. Traci pracę, rodzinę, dom. He loses his family, he loses his house.
Myślę, że wiele mówi przypadek, kiedy
Gang zbirów pobił oficerów policji, zdaje się, na Times Square w Nowym Jorku, po czym nic tych ludzi nie spotkało. Wypuszczono ich, zero kaucji, a potem, zdaje się, dostali darmowe bilety do Kalifornii. To było wręcz poniżenie dla Stanów Zjednoczonych. To obłęd. Czyżbyśmy już stracili poczucie dumy? Jak można pozwalać na takie rzeczy? Widzimy, że to bardzo niebezpieczny zawód. Można zostać postrzelonym, choć policjanci są bardzo dumni z tego, jaką pracę wykonują. Widziałem, jak do nich strzelano, widziałem wiele rzeczy, ale po raz pierwszy zobaczyłem, że grupa facetów stoi na środku dużej ulicy. Wszyscy na nich patrzą, a oni dosłownie boksują, okładają pięściami dwóch policjantów. Ich było sześciu i bili policjantów. W swoim kraju za coś takiego byliby już martwi. Zastrzelono by ich. Oni tu przyjeżdżają i orientują się, że my tu nie robimy takich rzeczy. Ale u nich, gdyby stali na ulicy i bili się z policjantami, zostaliby zastrzeleni. Tu nie ma miejsca na poprawność polityczną. Smutno jest patrzeć na takie rzeczy. I dlatego mamy taką przestępczość, bo nic z tym nie robimy. Tak, nie możemy pozwalać na sytuację, kiedy policjanci są napadani pod okiem kamery przez jakiś gang, po czym tych agresorów nie spotyka żadna kara, są wypuszczani na wolność. To jest niedopuszczalne. Możemy to zmienić i wydalimy ich z tego kraju. Kiedy obejmowałem stanowisko, mówiono mi, że nie wolno takich ludzi odesłać do ich kraju. W przypadku Gwatemali, Hondurasu, Salwadoru i kilku innych. Nie można ich odesłać. Powiedziałem, naprawdę? Za Obamy nie można ich było odsyłać. Kiedy ich odsyłano samolotami, na tamtejszych lotniskach blokowano pasy startowe, żeby nie mogli wylądować. No i wracali. Generałowie mi powiedzieli, że nie możemy ich odesłać do krajów, które nie chcą ich przyjąć. Chodziło o członków gangu 13. Nie chcieli ich przyjąć, tak? A ile płacimy tym krajom przez różną pomoc gospodarczą? Co też jest śmieszne. 750 milionów dolarów, słyszę. Dobrze, powiedzcie im, że przysłali nam przestępców i że nie będziemy im już płacić. Wiesz, co się stało? Wszyscy do mnie zadzwonili. Sir, będziemy zaszczyceni, przyjmując ich z powrotem. To łatwo mi poszło. I odesłaliśmy ich. MS-13, chyba najgorszy gang na świecie, najbardziej brutalny. Wywoziliśmy ich stąd tysiącami. A ich kraje przyjmowały ich z powrotem, ponieważ powiedziałem, że nie dostaną już od nas pomocy gospodarczej. Nie przyjmowali ich za Obamy, ani za nikogo innego, a teraz mamy problem, bo przy tym obecnym też ich nie przyjmują, przy Bidenie, bo go nie szanują. Tak. Nie możemy. Czy mają obywatelstwo, czy nie mają, nie możemy pozwolić, bo niektórzy mają, nie wszyscy są nielegalni, ale nie możemy pozwalać na to, żeby brutalni przestępcy nie byli więzieni, bo inaczej z definicji będą nadal szkodzić ludziom. Myślę, że to częściowo bierze się stąd, że, bo ja do pewnego stopnia też czuję się liberałem i chciałoby się okazać empatię wobec ludzi. Oczywiście, całkowicie się z tym zgadzam. Warto być empatycznym, ale trzeba też czuć empatię wobec ofiar takich przestępców. Jeśli okazujemy empatię kryminalistom, to jest to płytka empatia, nieprawdziwa. To empatia na poziomie pierwszym. Pomyślcie, jeśli nie uwięzimy tych ludzi, to kogo oni skrzywdzą? Mogą kogoś zabić, kogoś zgwałcić, jeśli ich nie odizolujemy. Empatia dla ofiar, tej brakuje, a za dużo jest empatii dla kryminalistów. To nie ma sensu. Trzeba mieć głęboką empatię dla społeczeństwa jako całości, a nie płytką dla przestępców. Musimy zwrócić naszym policjantom godność i szacunek, na który zasługują. Pozwólmy im robić swoją robotę, bo potrafią ją to umie robić. A jeśli im nie pozwolimy, to wszystko zniknie. Nigdy nie było społeczeństwa, w którym pozwalano ci robić, co chcesz i nic się z tobą nie działo. Mówię tu o brutalnych przestępstwach. Trudno o bardziej brutalne, bo to są naprawdę brutalni ludzie. My ich wyrzucimy z naszego kraju i odeślemy z powrotem, bo zostali tu przysłani przez swoich prezydentów i inne osoby kierujące ich krajami, a ja ich wszystkich znam. To są mądrzy ludzie, sprytni. Naprawdę myślą, że USA jest głupie, że rządzą nimi głupi ludzie i w tym akurat mają rację. A jak ja byłem, nie mieliśmy żadnych problemów. Wywieźliśmy tysiące członków gangu MS-13, a teraz znów tego nie robimy. Za to daliśmy im dużą podwyżkę. Teraz nasze wsparcie idzie już w miliardy, a oni w zamian nie dają nam nic. Mam nadzieję, że wszyscy zagłosują na Trumpa i znów uporządkujemy ten kraj. Ja tego nie potrzebowałem. Miałem bardzo dobre życie, wiesz. Nie musiałem przechodzić przez ten cały system sądowy i jednocześnie ubiegać się o urząd. Muszę prowadzić kampanię i przechodzić przez te fałszywe procesy z sędziami, w niektórych przypadkach skorumpowanymi. Nie było mi to potrzebne. Miałem przyjemne życie w bardzo miłych miejscach nad oceanem, ale czułem, że to jest ważne. Gdybym miał to wszystko zrobić jeszcze raz, pewnie pomyślisz, że zwariowałem, ale gdybym to miał zrobić jeszcze raz, to bym to zrobił, bo to jest o wiele ważniejsze niż ja i moje życie. Uratujemy ten kraj, bo on tonie. Ci ludzie są źli, niszczą i kłamią. Robią rzeczy naprawdę złe. Mówią, że wzmocnią granice, a są w tym najgorsi w historii.
And they've been the worst in history. They say they're going to stop crime.
Tak. Fakty mówią same za siebie. Doszło do tego, że ludzie nie zgłaszają już przestępstw, bo wiedzą, że nic to nie da, w Kalifornii na przykład. Cały czas słyszę takie głosy od ludzi. Moje wartości, chciałbym to powiedzieć słuchającym nas teraz ludziom, to bezpieczne miasta, zabezpieczone granice, sensowne wydatki i deregulacje, żebyśmy mieli dostatnią przyszłość. Chcemy robić ekscytujące projekty kosmiczne. To jest przyszłość, której ja oczekuję. Jestem za ochroną środowiska, ale nie uważam, że mamy zaraz przestać używać ropy i gazu, bo póki co to one utrzymują cywilizację przy życiu. Za to uważam, że powinniśmy zmierzać w sensownym tempie w kierunku energii odnawialnej. Takie są moje wartości i myślę, dlatego popieram Ciebie w wyborach prezydenckich. Dziękuję. Będziemy dawać zachęty firmom, aby przybywały do naszego kraju, a nie go opuszczały. Damy im ogromne zachęty, bo chcemy, żeby budowały tu, a nie gdzie indziej. Chcemy tworzyć miejsca pracy. Chodzi nam o amerykańskie marzenie, bo dziś już się nie słyszy o amerykańskim marzeniu, Elon. Ty jesteś uosobieniem takiego amerykańskiego marzenia, ale dziś już się o tym nie słyszy, a znowu będzie słychać. Ludziom potrzeba zachęty, aby ruszyli i coś robili i będą kochali swoje życie, będą z radością wstawali rano i szli do pracy, którą kochają, a nie do roboty, którą nie cierpią, ale biorą wszystko, bo nie mają pieniędzy. Jak nie mają pieniędzy, to kończą na przemocy i innych problemach. Zrobimy tu wielkie rzeczy. Wiele się nauczyłem za pierwszym razem. Z gospodarką świetnie nam szło. Odbudowaliśmy armię. Ale odkryłem też, gdzie są najlepsi ludzie. Wiem, kto jest mądry, a kto nie. Kto może coś zrobić? Uczysz się takich rzeczy. Za pierwszej kadencji byłem w Waszyngtonie tylko 17 razy według mediów fake newsowych. Byłem 17 razy i nigdy nie nocowałem. Najpierw nie znasz ludzi i polegasz na tych, którzy podają ci nazwiska. Potem odkrywasz, że ci, na których polegałeś, nie byli aż tak dobrzy. Mieliśmy świetnych ludzi, ale też kilku takich, których bym już drugi raz nie użył, teraz kiedy znam każdego. Myślę, że tym razem szybko zmienimy wiele rzeczy. Nie mamy wyboru, bo inaczej nie będziemy mieli tego kraju.
Naprawdę dziękuję. Dla mnie ta rozmowa z tobą była wielką przyjemnością. Jesteś niesamowitym człowiekiem. Robisz fantastyczną robotę. Jesteś wielką inspiracją dla ludzi. Mam nadzieję, że nadal będzie ci tak świetnie szło. Czekają nas wielkie wybory. Myślę, że 5 listopada będzie najważniejszym dniem w historii naszego kraju. To będą najważniejsze wybory. I ten dzień może się okazać najważniejszy w naszej historii. Bo jeśli nie wygramy, to będzie mi bardzo żal. Myślę, że znaleźliśmy się na rozstaju dróg cywilizacji. Musimy pójść właściwą ścieżką i myślę, że ty nią jesteś. Bardzo ci dziękuję, Elon. To wielki honor. Powtórzymy to jeszcze kiedyś, bo to była frajda i mam nadzieję, że będziesz miał wielu widzów. Wiem, że masz ich wielu. Dziękuję ci i do zobaczenia wkrótce. Świetnie, dziękuję. Dzięki, Elon. Bardzo ci dziękuję. Cześć.
Mam nadzieję, że ten wywiad ci się podobał. Jeżeli tak, subskrybuj ten kanał po więcej ciekawych materiałów ze świata pieniędzy i osobistego sukcesu i przekaż ten wywiad również znajomym. Dzięki temu trafi on do algorytmu, a to nam wszystkim pomoże. Zapraszam również na nasze strony ekspertia.com.pl, to strona naszego wydawnictwa, gdzie znajdziesz rozwojowe książki biznesowe. Również zapraszam na instytutlingwistyki.pl, gdzie możesz poznać z nami jeden z 10 języków obcych. No i zapraszam również wszystkich przedsiębiorców na sekretyspółek.pl, gdzie dowiesz się, dlaczego można w Polsce prowadzić biznes nie płacąc wysokich podatków i jednocześnie w ogóle nie płacąc ZUS-u. Sekretyspółek.pl. Dzięki bardzo, zapraszam i do kolejnego nagrania. Cześć!